Na rozmowę w dobrym stylu zaprasza Lancerto, marka mody premium.
Twoja przebadana omega-3 od Expertia Naturals. Użyj kodu ROZMOWA i zdobądź 10% rabatu.
Turymanowski Live. Witam Państwa bardzo serdecznie, a moim gościem jest dzisiaj Tomasz Janik, przedsiębiorca, współwłaściciel firmy Deco S.A., prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Witam Pana serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy Polsce, proszę Państwa, grozi blackout? Takie pytanie na pewno dzisiaj padnie. Padną też kolejne. Czy jedyny ratunek dla nas to węgiel? Czy prąd po 300 zł to utopia, czy realna perspektywa? Czy OZE dałyby w ogóle radę bez państwowych dotacji? Czy prąd z wiatraków i słońca gwarantuje nam bezpieczeństwo energetyczne? I wreszcie, jakie pojęcie o tych sprawach mają w ogóle politycy? Zapraszam Państwa do zadawania pytań mojemu gościowi. Będę wdzięczny oczywiście za każdy komentarz, za każde polubienie, za każdy kciuk w górę. Poproszę o udostępnienie i subskrybowanie mojego kanału, a partnerami Rymanowski Live są Lancerto, polska marka mody premium oraz producent wysoko zmineralizowanej wody Cechini Muszyna. Polskie Towarzystwo Gospodarcze, proszę Państwa, przygotowało ten raport. Raport, który jest moim zdaniem takim jednym wielkim aktem oskarżenia wobec klasy politycznej i decydentów, którzy rządzą Polską od 3 dekad. Pytanie pierwsze do prezesa. Czy polscy politycy mają w ogóle pojęcie o energetyce?
Nie wiem, znaczy myślę, że część z nich doskonale wie, co chodzi, no, ale też są tacy, którzy nawet pełnią ważne funkcje w resortach związanych z energią, z klimatem, ale pojęcie o energetyce mają, myślę, wątłe.
Czyli są takie sytuacje, kiedy są pytani o sprawy i nie mają w ogóle pojęcia o tych sprawach?
No, w tamtym roku mieliśmy spotkanie w Pałacu Prezydenckim w ramach Rady Dialogu Społecznego i usłyszałem głos ministrów obecnego rządu, że prąd z fotowoltaiki czy z wiatraków jest najtańszy i nie ma problemu, węgiel nas jest niepotrzebny, ponieważ jak nie wieje, to świeci, jak nie świeci, to wieje i że generalnie wszystko jest okej. No i wydaje mi się, że ten sezon zimowy ostatni nam pokazał, że to po prostu jest błędne założenie. Jeżeli będziemy mieć tą ścieżką, to na pewno myślę, że będzie polska gospodarka miała duże problemy i na pewno nie będzie konkurencyjna. Więc stąd pojawił się pomysł na raport, który publikowaliśmy wczoraj, czy dzisiaj tak naprawdę. No i tak naprawdę jest to jakiś tam, myślę, że ważny głos w dyskusji i postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. I też, to jest ważne, dzisiaj wysłaliśmy prośbę, czy takie zaproszenie do możliwości zaprezentowania naszego raportu do wszystkich instytucji ważnych państwowych, czy do Kancelarii Premiera, Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Senatu, do resortów poszczególnych. Chcielibyśmy na ten temat porozmawiać. Mamy wyśmienitych ekspertów i myślę, że w ogóle całe środowisko się jakby ujawni.
Kto napisał ten raport? Czy napisali go fachowcy, czy amatorzy?
Nie, znaczy to jest tak. Napisało kilku doktorów, którzy zajmują się czy energetyką, ale też geologią. Mam też ekspertów, ekonomistów, menadżerów, którzy zarządzali różnymi spółkami energetycznymi, więc zajmują się tymi problemami od wielu, wielu lat. Ale też młodzi ludzie, więc tak sobie skażenia, którzy sobie patrzący na rzeczywistość z taką nadzieją, że to, co dzisiaj się dzieje, będzie miało szansę być zmienione. I tak naprawdę z taką ambicją, że to będzie jakiś ważny głos.
Za chwilkę będziemy mówić o szczegółach tego raportu. Jeszcze zatrzymajmy się na moment na tych politykach. Mhm. Czy to jest tak, że te decyzje, które były podejmowane przez ostatnie 30 parę lat, czyli lata wolnej Polski, to od początku do końca były błędne decyzje, czy było trochę dobrych, trochę błędnych?
My odczuwamy to jako przedsiębiorcy, myślę, jako radykalną zmianę, to jest ostatnie 10 lat.
Ostatnie 10 lat, tak.
A zdecydowanie widać jakby rosnące ceny energii. To jest oczywiście od 2020 roku i 2022, kiedy był kryzys energetyczny na świecie, wywołany wojną na Ukrainie. Z tym, że dzisiaj, jak popatrzymy w ciągu tych 4 lat od 2022 roku, to ceny na świecie spadły, a w Europie nie spadły.
A w Polsce?
I w Polsce też nie.
My mamy największe, najdroższe ceny w Europie?
To znaczy, mogę powiedzieć, że nie najdroższe w jakby chodzi o produkcję, ale w sprzedaży tak, bo na przykład popatrzymy na Niemcy. Niemcy mają droższą energię niż my, ale przedsiębiorstwa energochłonne czy przemysł jest dotowany przez państwo i te ceny w tym roku po decyzjach rządu kanclerza Merca się zmieniły. I w tej chwili te firmy duże, które są energochłonne, mają ceny na poziomie 250 zł za megawattogodzinę, więc to są ceny bardzo konkurencyjne. Zresztą to widać dzisiaj w Polsce, że okazuje się, że dzisiaj stal jest importowana z Niemiec do Polski, bo jest po prostu tańsza w produkcji i to widać, że dzisiaj w Polsce, jeżeli chodzi o przemysł i o gospodarkę i o biznes, to rzeczywiście mamy ceny najwyższe.
Jak wygląda pański biznes? Jak pan znalazł się, jeśli chodzi o te sprawy w działalności biznesowej? Czym się w ogóle pan zajmuje?
Znaczy tak, nie chciałbym dużo mówić o sobie, bo tak naprawdę chciałbym powiedzieć, że ja reprezentuję dzisiaj całe moje pokolenie. Ludzi, którzy zaczynali zmianę Polski po 89 roku, w latach 90. 2000.
Rocznik 1973.
Tak. Chcę powiedzieć, że taką moją przygodą z biznesem, to też muszę powiedzieć, że dzięki moim rodzicom, którzy zaszczepili nas takiego ducha przedsiębiorczości, już wtedy w liceum jeździłem z bratem i z kolegami do Niemiec, do Berlina Zachodniego i handlowaliśmy. Później zarobiliśmy pieniądze pierwsze na handlu pod stadionie dziesięciolecia i pod Pałacem Kultury.
Czym handlowaliście?
Czym się dało. Okay. Jajkami i Coca-Colą i butami. I tak naprawdę to rzeczywiście były ciekawe czasy. Rodzice nas pchali do pracy. Jak nie na wsi u dziadków, to później właśnie w liceum czy na studiach pracowaliśmy, handlowaliśmy. Pamiętam, to był gdzieś myślę 96-95 rok. Zaczął się handel pod Pałacem Kultury i myśmy z Wojtkiem, wtedy z moim bratem, który prowadzę biznes, zarabialiśmy w ciągu dnia więcej na tym handlu niż nasza mama pracując w szulce dalej w ministerstwie. Więc to był taki czas rzeczywiście przełomu dla nas i już wtedy bardzo aktywnie, niestety przed wrześniem trzeba było wracać do szkoły, rodzice nas pogonili do szkoły, więc skończył się biznes wakacyjny. Ale już na studiach pracowaliśmy i tak naprawdę chcę powiedzieć, że ja dzisiaj czuję się jako taki reprezentant naszego pokolenia, tych wszystkich firm, dziesiątków tysięcy firm w Polsce, które wtedy powstawały. My z Wojtkiem uruchomiliśmy działalność w 98 roku przy takim dużym wsparciu rodziców, od małego zakładziku produkujący okna, kupując stare maszyny w Niemiec i czując się bardzo oszukanym przez handlarza, bo nam sprzedał stare maszyny, z których niewiele się dało zrobić. A dzisiaj zatrudniamy ponad 450 osób. Mamy bardzo stabilną firmę. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Głównie mamy naszą główną działalność w Suwałkach.
A pamięta pan, jaki był koszt energii, kiedy pan zaczynał?
Koszt energii był pomijalny, bo wtedy tak naprawdę to nie była pozycja w rachunku kosztów. To nie pamiętam, szczerze mówiąc nie pamiętam. Pamiętam doskonale od 2008 roku, 2009 roku produkujemy w Polsce profile okienne. To jest nasz główny biznes, który przenieśliśmy z Chin, bo w Chinach uruchomiliśmy działalność w 2004 i co jest ciekawe, już wtedy w 2009 roku przenieśliśmy produkcję z Chin do Polski i wtedy w tej działalności energia do dzisiaj jest istotnym kosztem, bo to jest produkcja energochłonna, ale mimo to nie było to dla nas wyzwanie. Pamiętam jeszcze w 2019, 2021 roku, tuż przed wybuchem wojny i przed szczytem cen, my mieliśmy cenę 290 zł za megawattogodzinę. Dzisiaj nasza cena jest teoretycznie 430, sprawdziłem nawet dzisiaj na rachunku w firmie za kwiecień. Na drugi kwartał mamy 428 zł średnią cenę. Kupujemy to prąd na giełdzie, plus do tego jakieś opłaty manipulacyjne, jakieś dodatkowe koszty, plus oczywiście wszystkie opłaty mocowe, dystrybucyjne.
Czyli ile to
dzisiaj
wychodzi?
Jest w tej naszej firmie, gdzie konsumujemy w Polsce w ciągu roku ponad 10 tysięcy megawattogodzin, to nasza cena jest 89 groszy, a tam, gdzie jest trochę inne zużycie, inny jest profil, bo większa jest produkcja w ciągu dnia, to jest ponad złotówkę za megawattogodzinę, za kilowattogodzinę, 1000 zł ponad megawattogodzinę.
Czyli to jest około 1000 zł za jedną megawattogodzinę.
Tak.
Czyli to jest potężny udział w kosztach.
To jest, tak, to jest kilka milionów złotych w skali roku. Łatwo policzyć.
A co się stanie, jeśli ta cena nadal będzie tak wysoka przez najbliższe kolejne 2 czy 4 lata? Czy pan będzie poważnie myślał o wyprowadzeniu biznesu poza Polskę, na przykład do Stanów Zjednoczonych?
Wie pan, ja jestem w takiej sytuacji, że nie wiem, czy będę chciał już się tym zajmować. Mam młodsze dzieci, które przyjmują biznes i pytanie moje jest takie, czy im się będzie chciało? bo jak ja zaczynałem biznes, to nam się chciało bardzo, tak? Mieliśmy po prostu nakręcenie, żeby będzie biznes i widzieliśmy we wszystkim szansę. I to nas nakręcało. Mnie, mojego brata, moich przyjaciół, kolegów, sąsiadów. Wie pan, to jest na przykład doskonała firma, mam taki obraz dzisiaj, firmy, która jest ze Śląska, bo to dzisiaj będziemy mówić trochę o Śląsku, o węglu. Firmę, którą kolega odziedziczył od ojca, mały zakład stolarski. Dzisiaj ma firmę, która zatrudnia kilkanaście tysięcy ludzi i ma przychody na poziomie 5 miliardów złotych. Po dużych inwestycjach, jak tam drogę miał trochę trudny, teraz wychodzi na prostą, ma świetną firmę, która jest największą w Europie. Jemu się wtedy chciało. Pytanie, czy jego dzieciom będzie się chciało, czy moim dzieciom będzie się chciało. Mam w Suwałkach sąsiada, który produkuje, jest największym producentem wieszaków i prosta produkcja, prawda? Wieszaków czy też ramek do obrazów. I on przenosi w tej chwili produkcję do Egiptu.
Do Egiptu?
Do Egiptu, tak.
W Egipcie bardziej się opłaca niż w Polsce.
Tak. W Polsce jest dużo taniej. Więc, a dzisiaj w Suwałkach zatrudnia kilka tysięcy osób, ma przepiękną halę, bardzo dynamicznie rozwinięca się firma. Takie firmy można mnożyć, więc szczerze mówiąc, czy nam się będzie chciało, wie pan, no to jest pytanie. Ja kiedyś miałem taką historię, kupowaliśmy z bratem, no, nie chcę powiedzieć, że firmy, ale maszyny, z upadającej firmy w Niemczech, z naszej branży, to było tam 2004-2005 rok, to byliśmy zaskoczeni, bo z takim Niemcem rozmawiam, mówię, dlaczego sprzedajesz, masz piękną firmę, dlaczego w ogóle to wysprzedajesz, likwidujesz? A on mówi, słuchaj, po co mi to wszystko? I wiesz, ja mam 200 mieszkań, żyję z wynajmu, nie chcę się w to bawić. I szczerze mówiąc, tak sobie pomyślałem, no tak, wtedy byłem zdziwiony mocno, ale dzisiaj wielu naszych, powiedzmy, kolegów przedsiębiorców nie inwestuje w nowe hale, nie kupuje nowych maszyn, tylko kupuje mieszkania. Tak? Po prostu dzisiaj tak naprawdę wielu przedsiębiorców mówi, po co ja mam dzieci wkręcać w jakiś biznes, kupię im 10 mieszkań i będą miały super życie. Nie? I jakby tą mentalność musimy zmienić, a żeby to zmienić, to trzeba pokazać, że w tym kraju da się robić biznes długoterminowo. To nie jest kwestia 2-3 lat, długoterminowo. I między innymi koszty energii i ten ekosystem cały jest dla gospodarki kluczowy. Był kluczowy, a dzisiaj będzie jeszcze bardziej kluczowy, bo dzisiaj dokładnie wiemy, że nowe technologie wymagają gigantycznych ilości energii. Gdy tej energii nie będziemy mieli, to będziemy, skansenem.
To nie jest tak, że rozwój AI zależy właśnie od energii?
Tylko od tego. Znaczy, oczywiście zależy od ludzi i zdolnych ludzi, którzy potrafią kierować rozwiązania, ale na koniec się później koncentruje na energii, na niskich cenach energii i dostępności energii. No i właśnie, ten nasz dzisiaj raport, on odpowiada trochę, jest taką odpowiedzią na raport, czy też na strategię na rzecz, czy w dziedzinie klimatu i energii i klimatu.
Resortu klimatu.
Resortu
Ministerstwa klimatu polskiego.
Klimatu, tak, tak. Która de facto...
Tak. Zaraz będziemy o tym mówić. Natomiast ja chciałbym zacytować wstęp do tego raportu. Wstęp pana profesora Zbigniewa Malechy, fachowca z Politechniki Wrocławskiej, który napisał tak. Polska posiada unikalne energetyczne DNA, ogromne zasoby węgla oraz kompetencje, które mogą zapewnić nam niezależność na kolejne stulecia. Nowoczesne elektrownie węglowe to szczyt najnowszych osiągnięć technologicznych, a nie skansen, jak chcieliby promotorzy i aktywiści OZE. To brzmi trochę jak jedna wielka pochwała węgla. Czy to nie są tylko pobożne życzenia albo taki sentyment do czasów PRL-u? Pamięta pan, byliśmy małymi chłopcami, ale Edward Gierek zawsze mówił, że Polska węglem stoi.
Wie pan co, to nie jest pochwała dla węgla, tylko jest pochwała dla ludzi, którzy polskich inżynierów, którzy rzeczywiście stworzyli najbardziej efektywną technologię produkcji prądu na świecie. I pierwsze elektrownie nadkrytyczne powstały w Polsce. To jest 2009 rok na Śląsku, w Będzinie. I tą technologię polscy inżynierowie, polskie firmy rozwijały i rozwijają de facto, nie, już dzisiaj nie rozwijają, bo tak na dobę można powiedzieć, że budować...
Dzisiaj górnictwo jest zwijane przecież.
Górnictwo też, ale też energetyka oparta na węgiel jest de facto dzisiaj niemożliwa do rozwijania w Polsce, bo decyzją premiera w 2019 roku de facto te elektrownie dzisiaj już nie mogą powstać.
Dlaczego?
Ponieważ nie spełniają wymogów unijnych, mają za dużą emisję.
Czyli więc można to powiedzieć, jest kwestia, że my dzisiaj, dyrektyw brukselskich.
Dyrektyw brukselskich, ale też decyzji jakby tu lokalnych, bo my się do tego dostosowujemy.
A mogliśmy się sprzeciwić? Mogliśmy się zbuntować?
Nie wiem, to już, wie pan, nie jestem politykiem, nie znam się na tym. I wie pan, tak naprawdę mogę powiedzieć tylko tyle, że na tym świecie wiele się dzieje. W ostatnich latach, w ostatnim roku tak naprawdę, można powiedzieć, że dokonuje się przewrót kopernikański w tym obszarze.
Na czym on polega?
Na tym polega, że dzisiaj cały świat wraca do węgla. powiem więcej, on nie wraca dzisiaj, on wraca od wielu lat, czy nawet nigdy się od niego nie odwrócił, tylko narracja w naszej części geograficznej świata jest taka, a nie inna. I nam się wmawia, że ten węgiel jest brzydki, brudny i tak dalej. A węgiel obok tego, że jest dzisiaj bardzo potrzebny, nie tylko w przemyśle energetycznym, ale jest surowcem, z którego można robić wiele innych rzeczy. I robi to cały świat, zaczynając od Chin, których można lubić albo nie mówić, podziwiać, albo po prostu gardzić. Ale warto po prostu zobaczyć, jak oni zrobili skok cywilizacyjny w ostatnich 20 latach i oni skutecznie korzystają z węgla. Co więcej, Amerykanie robią to samo. Największe gospodarki na świecie robią to samo. Więc...
No dobrze, a może problem tkwi w kosztach wydobycia węgla? Jaki jest koszt wydobycia węgla w Chinach, a jaki w Polsce? No przecież można znaleźć tą informację w każdym medium. Polska dopłaca do sektora górniczego blisko 9 miliardów złotych rocznie. Z powodu najwyższych kosztów wydobycia na świecie, które przekraczają cenę rynkową surowca, rząd planuje przeznaczyć na ten cel kolejne dziesiątki miliardów złotych, a całe wsparcie w ramach obowiązującej umowy społecznej może wynieść nawet 140 miliardów złotych. I pan mi mówi, że nas stać na węgiel, przecież to jest kompletnie bez sensu.
Wie pan, co są w Polsce kopalnie, które są rentowne, bez dopłat, na przykład Bodanka. Druga taki mój argument to jest taki, że my w Polsce dzisiaj nie dopłacamy do węgla, do wydobycia węgla, tylko do likwidacji węgla, do utrzymania struktury na Śląsku, która jest od wielu lat się nie zmienia, bo trudno ją zmienić, ponieważ to są miejsca pracy, a przede wszystkim wyborcy. Podam przykład przedsiębiorcy, dużego polskiego przedsiębiorcy, który w 2014 roku był na finiszu negocjacji z panią ówczesną premier Bato, panią Kopacz, i chciał przejąć w Polsce 6 kopalni, które zatrudniały wtedy 12 tysięcy pracowników, i on się zobowiązał, że utrzyma te kopalnie i będzie w nich pracował 5 tysięcy osób. I powiedział, że one będą rentowne. Rozmowy były bardzo długo prowadzone, było blisko finału, ale wtedy już to było bardzo krótko przed wyborami i pani premier się wycofała, bo się bała związków zawodowych, związki zawodowe postawiły weto i z tej transakcji nic nie wyszło. I to jest, można powiedzieć, że my nie, chcę jasno powiedzieć, i to politycy dziś powtarzają bezmyślnie, znaczy nikt nie dopłaca w Polsce do wydobycia węgla, węgiel w Polsce można wydobywać w sposób rentowny, dopłacamy do likwidacji kopalni.
A likwidujemy kopalnie, likwidujemy górnictwo, bo tak chce Unia Europejska.
Tak chce Unia Europejska, to prawda, tak. Mhm. Ale do czego chcę jeszcze nawiązać? W Polsce były firmy, które, notabene nawet w ostatnim czasie, firma jakaś chyba australijska dostała duże odszkodowanie od państwa polskiego. Umowa polska się nie wywiązała z umowy, nie udziela koncesji na wydobycie węgla. Więc można powiedzieć, że byli inwestorzy i z Australii, i z Kanady. Ostatnio przecież też słyszeliśmy, czytaliśmy, że są inwestorzy z Ukrainy, którzy mają doświadczenie, know-how, jak się wydobywa węgiel na Ukrainie i chętnie zaczną kopać w Polsce. I dzisiaj jakby to nie jest problem. Są technologie, tak? Możemy, w naszym raporcie również pokazujemy, że Bogdanka na pewno jest rentowna już dzisiaj.
Czyli kopalnia węgla kamiennego na Lubelszczyźnie.
Na Lubelszczyźnie, tak. Ona dzisiaj wydobywa tam 7-8 milionów ton rocznie. Mogłaby wydobywać bez większych nakładów około 12 milionów ton. No ale tego nie robi, tak? Dlaczego? Bo też, można powiedzieć, już jest przeznaczona do likwidacji. Znaczy, o tym się nie mówi, ale można powiedzieć, że ona już jest w powolnym procesie likwidacji. Co więcej, wszyscy przedsiębiorcy to wiedzą. Ja to widzę po sobie, że jeżeli się nie zrobi inwestycji na czas, to trudno utrzymać rentowność w firmie. Ja pamiętam u siebie w biznesie, mieliśmy bardzo trudny 14 rok z różnych powodów. Mieliśmy właśnie duże ekspozycje na Ukrainę, w Rosji. Nie chcę wrócić w szczegóły, ale mieliśmy taki rok, że nie zdążyliśmy zrobić inwestycji w nowe oprzyrządowanie. I pamiętam, wtedy mieliśmy produkcję nierentowną, no, powiedzmy blisko zera, dlatego że po prostu było tam trudno utrzymać pewną jakość i wydajność na maszynach. Tak? I wtedy zrobiliśmy dużą inwestycję odważnie i nam pozwoliło to odbudować rentowność i zbudować nowe rynki. I to był jeden rok, który przespaliśmy, jeden rok. A można powiedzieć, że my w górnictwie mamy 40 lat przespanych. Tak? Przecież w Europie nikt, czy na świecie nikt nie chciał pożyczyć pieniędzy na modernizację firm górniczych.
Banki nie chciały.
Banki, oczywiście. Banki, które, wie pan, nawet w nazwie miały, czy mają pochodzenie śląskie, czy polskie banki, które, ja pamiętam świętej pamięci naszego doskonałego takiego przyjaciela, przedsiębiorcy z Katowic, który prowadził, ta firma funkcjonuje cały czas, firma z Rekatowice, która remontowała, budowała właśnie instalacje energetyczne Robiło to i w Wielkiej Brytanii, i na Bałkanach, i mieli problem, żeby zrefinansować kredyty, po prostu, bo mieli pierwiastek węgla w sobie, tak? Zajmowali się węglem, nie bezpośrednio wydobyciem, ale obsługiwali jakby
czyli
kopalnie.
Czyli wystarczyło, że cokolwiek z węglem ma wspólnego inwestycja, tak. Nie ma żadnego kredytu, nie ma gwarancji bankowej.
Tak. Dzisiaj to się zmieniło. Myślę, że już nawet największe fundusze, jak BlackRock, chyba ze 3 lata temu, czy 2 lata temu, zmienił strategię i powiedział, że zaczyna inwestować na nowo w brudny biznes. I to się zmieniło. Dzisiaj w Stanach, tak jak rozmawiałem z kolegami, którzy tam obserwują i też siedzą w tym biznesie wydobywczym w Stanach, wszyscy inwestują w wydobycie. Amerykanie, że po całym świecie szukają, robią to, co Chińczycy robili od 30 czy 20 lat. Szukają w każdych możliwości, żeby po prostu szukać zasobów wszelkich minerałów, w tym węgiel. Bo węgiel jest metalem, czy nie metalem, jest surowcem strategicznym. Tak? No można powiedzieć, że są metale ziem rzadkich, ale węgiel jest jednym z pierwiastków czy surowców krytycznych dla gospodarki. To nie jest tylko energetyka, to jest wiele przemysłów chemicznych, które po prostu są bez węgla nie mogą żyć. I nam się przez te 20 lat ten węgiel obrzydziło. Nawet dzisiaj, powiem szczerze, tak się trochę śmieję, bo dostałem taką notkę od kogoś tam, bo jak podzieliliśmy się informacją o tym węglu. Tak nawet pana jakby wysłaliśmy zaproszenie na nasze spotkanie i było i jest głównie węgiel, tak? I ktoś mi napisał, chyba chcesz być węglarzem. Ja tak sobie zastanawiałem, słuchaj, miałbyś chyba nie obraźliwe, żartobliwe. Tak sobie pomyślałem, że okej, chcę być węglarzem. Znaczy, moim zdaniem nie ma nic specjalnego z tego, że Polska ma takie DNA, bo czy ktoś mówi, że powiedzieć jakiemuś szejkowi w Arabii Saudyjskiej czy w Katarze, że jest po prostu, nie wiem, gazeciarzem czy nie. Jakby, nikt się nie obraża, prawda? Żyje facet. Czym się różni węglowodór w postaci płynnej czy stałej, tak? Czy gaz, czy... Jakby nie wiem, jaki był powód, jaka była geneza tego wszystkiego. Nie chcę wchodzić jakby w szczegóły, w jakieś tam teorie dziwne, ale można powiedzieć, że dzisiaj węgiel nie ma dobrego PR-u i de facto niesłusznie, bo można powiedzieć, że dzisiaj węglowodory, czy to jest węgiel, czy gaz, czy ropa, są na jakimś tam cenzurowanym, no ale węgiel w sposób zdecydowany. A my dzisiaj, co było pytanie odnośnie tych nowych technologii, my dzisiaj mamy nowoczesne technologie, które de facto spalają węgiel w sposób tak czysty, że no, widać to po, nie wiem, Kozienicach na przykład.
No dobrze, czyli co, gdybyśmy chcieli inwestować dzisiaj w elektrownie węglowe, to przepraszam bardzo, ale nie doprowadzimy do zasyfienia środowiska naturalnego, czy nie spowodujemy, że no, będzie tak niefajnie jak za czasów PRL-u, powiedzmy wtedy nie było fajnie. Bo te nie było filtrów przy kominach.
Dzisiaj mogę podać, nie jestem, to co mówię, to mówię jakby z raportu z ludźmi, którzy się tym znają i też z obserwacji, więc jestem trochę laikiem, ale to też o tyle może dobrze, że każdy z Polaków, każdy oglądający może sobie wyrobić własne zdanie na temat, nie trzeba być super specjalistą, ale może zobaczyć w internecie bloki nadkrytyczne na przykład w Kozienicach. One są dzisiaj bardzo niskie, szerokie. I leci z niego, dlaczego są niskie, a nie takie wysokie, kiedy się budowało. Po prostu to powietrze, które wychodzi z tego kominu, jest czyste. Ono, które jest powietrze zasysane, jest bardziej zanieczyszczone niż to, które wychodzi z komina. Tak? Znaczy, można powiedzieć nawet sam fakt, że te kominy nie są bardzo wysokie. Te powietrze jest czyste, są nowoczesne filtry i jakby sam, to też jest ciekawa jakby kwestia CO2, tak emisji CO2 versus inne gazy, siarki, jakieś inne pyły i tak dalej. Te wszystkie elementy są pochłaniane i są filtrowane, więc z punktu widzenia takiego środowiskowego pytanie, czy mówimy o ochronie środowiska, czy o klimatu. Jeżeli chodzi o klimat, to jest inna kwestia i CO2 i chętnie porozmawiamy w tym raporcie. Też jest na końcu ciekawe takie porównanie, żeby ludzie w ogóle mieli pojęcie, o czym jest mowa, jeżeli chodzi o CO2, ale jeżeli chodzi o spalanie węgla, czy w ogóle węglowodorów, to dzisiaj tych technologii są bardzo czyste i można powiedzieć, że mamy do czynienia z czystym węglem, białym węglem. Tak? No, to dzisiaj są te technologie tak czyste, że no, co ciekawe, pan pracuje też jeszcze chyba w Polsacie, tak?
Obok Polsatu. Tam niedaleko Lubinowej jest spalarnia śmieci.
Spalarnia śmieci, tak? Czy komuś to w Polsce, w Warszawie przeszkadza? Poleci się śmieciami w Warszawie, a to powietrze, które wychodzi, w ogóle jest czyste, jest rewelacyjnie czyste, bo są tak doskonałe filtry dzisiaj, że to w ogóle nie degraduje powietrza w Warszawie, więc jakby musimy o tym zapomnieć, że technologie są zupełnie inne. Zresztą wiele krajów na świecie korzysta dzisiaj z czystych technologii węglowych. To są dzisiaj tak doskonałe technologie, czy to spalania, czy też gazowania węgla.
A ile węgla ma Polska? Czy możemy powiedzieć, no, mamy jakieś wiarygodne dane na ten temat, że mamy tego surowca, nie wiem, na 50 lat, na 100 lat, na 200? Jak to wygląda?
Wie pan, co tak naprawdę może powiedzieć, że te zasoby, one mają różną charakterystykę i tak naprawdę te zasoby przemysłowe, które są, one są odnawiane w ramach potrzeb. Więc to mówimy o jednej kategorii, a o takich zasobach geologicznych to zachęcam do sięgnięcia do naszego raportu. Mamy tu taki też schemat, pokazujemy w nim, jakie są zasoby węgla. One są na setki lat.
Setki lat,
tak.
Czyli mamy zabezpieczenie na setki lat,
tak.
Na nie wiem, na 500 lat.
Tak, tak.
To jest głównie Bogdanka i jest jeszcze złoże w Złoczewie.
To jest to złoże w Złoczewie węgla brunatnego. To jest oczywiście cała Bogdanka, Zagłębie Lubelskie, ale też Górny Śląsk. I to jest polskie DNA. Znaczy to jest... Ja chciałbym jakby trochę... A też jakby nawiązać do tego, że my... jaka była idea naszego raportu? Szukaliśmy trochę argumentów ekonomicznych do dyskusji właśnie temat cen prądu, w ogóle prądu, dostępności, zagrożeń związanych z odnawialnymi źródłami prądu, tych pogodozależnymi. I to była nasza aspiracja, żeby po prostu poszukać prawdziwych informacji, poszukać, policzyć od strony takiej ekonomicznej, żebyśmy mogli pracować i oceniać te projekty od strony ekonomicznej, a nie ideologicznej. Bo jeżeli powiemy sobie jasno, że słuchajcie, węgiel, czy no nie wiem, wylokowane są, bo jest, emisje są i nie bawimy się w to, bo po prostu nam to nie odpowiada. Okej, możemy tak powiedzieć i to dzisiaj mówi Europa, ale mówi tak inaczej i cały świat mówi inaczej. I jeżeli tak będziemy postępować, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że po prostu w Europie się nic nie będzie działo. Ludzie będą wyjeżdżać z Europy, będą powstawały firmy. Zresztą to już się dzieje tak naprawdę. Można też sięgnąć do raportu. Okazuje się, że po kryzysie w 2022 roku Europa jest jedynym kontynentem, gdzie konsumpcja prądu nie wzrosła, tylko nawet spadła. Największy spadek jest w Niemczech i można powiedzieć, że Niemcy się chwalą, że zredukowali emisję CO2. Co oczywiście zredukowali tą emisję CO2 o 30%, tylko zapominam o tym powiedzieć, że 20% interesów firm wyjechało z Niemiec i dzisiaj prowadzą firmy w Azji głównie.
A propos... mnóstwo kopalni zostało zlikwidowanych, sporo jest w procesie likwidacji. Pytanie, czy one są do uratowania, gdyby zapadła decyzja polityczna, wchodzimy znowu w erę węgla, czy też lepiej budować nowe kopalnie? Ile może kosztować taka nowa kopalnia węgla i wbudowanie?
Jedna i druga ścieżka jest właściwa. Dzisiaj wydaje się, że rewitalizacja starych kopalni jest łatwiejsza, ale tak naprawdę głównie z powodów biurokratycznych i uzyskiwania pozwoleń środowiskowych, uruchamiania nowych złoży.
I to no na każdą eksploatację trzeba mieć koncesję.
Koncesję, ale też później badania środowiskowe, wpływ na środowisko i tak dalej. W Polsce niestety trwa to bardzo długo. I tak jak specjaliści mówią, że sama budowanie kopalni to jest 10-15 lat, ale co najmniej 5 lat to są przygotowania dokumentacji tych środowiskowych. Więc z punktu widzenia no, takiego szybkiego jakby uruchamiania wydobycia, to jest konieczność pewnie modernizacji nowych, znaczy starych kopalni.
A gdybyśmy chcieli wybudować nową, to ile to będzie kosztować?
Z tego, co się mówi, to jest rząd wielkości miliard dolarów, może miliard euro.
Czyli około 4 miliardów złotych. Tak. To jest dużo czy mało? Jak porówna się, ile kosztuje elektrownia atomowa albo ile będzie kosztować, to bardzo mało, bo według planów ma kosztować około 200 miliardów.
Tak, my mamy policzone w raporcie, że nowe kopalnie... wydobycie jest jak najbardziej rentowne i można wydobywając z takich kopalni węgiel, można taką elektrownię, taką kopalnię spłacić. Co więcej, pokażę taki jeden przykład. Dzisiaj w Polsce górnik, który zjeżdża, mam kolegów, których ojcowie są górnikami, oni de facto przy ścianie pracują 2-3 godziny w ciągu dnia. Czasami tak jest, że oni zjeżdżają w dół i później 2 godziny jadą do ściany, żeby można było ją wykopać. Więc pobliżmy sobie, jak kosztowna jest ta eksploatacja takiej. To jest w ogóle zupełnie nierentowne. Oczywiście może być, to jest nierentowne i do tego musimy dopłacać. Po prostu, bo nikt co nie inwestował. W Bogdance już jest inaczej, tak? Ale popatrzmy na przykład na... Porównujemy to również w raporcie do kopalni chińskich. Dlatego, że tam w Shandong mamy podobne warunki geologiczne i głębokościowe. Też podobne jest natężenie metanu i okazuje się, że te kopalnie są super rentowne. Wydobycie węgla jest kilkukrotnie większe, jeżeli chodzi o ilości. Automatyzacja pozwala również obniżyć koszty wydobycia o 45%. I nawet biorąc pod uwagę, że w Chinach pracownicy zarabiają 30 parę procent mniej niż polscy górnicy, to te rentowne, to nowe kopalnie budowane w nowych technologiach byłoby super rentowne w Polsce również, nawet na Górnym Śląsku.
Czyli właściciel takiej kopalni by na tym zarobił.
Tak, oczywiście tak.
I państwo nie musiałoby dopłacać.
Po pierwsze państwo nie musiałoby dopłacać, ponadto państwo by brało z tego tytułu bardzo sensowną opłatę za wydobycie, bo państwo tym się w ogóle nie musi zajmować. Po prostu państwo udziela koncesji i każe sobie płacić za każdej wydobytej tony kwoty pieniędzy. I tak naprawdę można powiedzieć, że kieruje się wartość dodana od samego złoża. Największym beneficjentem jest państwo, bo państwo po prostu ma nowe pożytki z kopalin, więc z punktu widzenia interesu państwa jest to no, cały świat. No, czym się różni kopanie węgla od pompowania gazu czy ropy? No, to jest trochę inna technologia, ale na koniec dnia to jest jedno i drugie ma być prawo rentowne. Co więcej, w Polsce my dzisiaj mamy cały czas, mam nadzieję, kompetencje, żeby to robić, bo przecież
firmy są... Firmy, jest to,
górników jest coraz mniej, ale jest cały czas ich ponad 70 tysięcy. Też pamiętajmy o tym, że ten etos pracy górnika jest bardzo silny w Polsce i jestem przekonany, że wielu młodych chłopaków na Śląsku chciałby pracować jak ich ojcowie, gdyby byli godziwie wynagradzani. To jest duma była dla społeczeństwa, dla synów, że ojcowie są górnikami. Ja mam klientów na Śląsku, którzy mówią, że po prostu ci ludzie, którzy są nauczeni pracy, ci prawdziwi sąsiedzi, to są na świetni pracownicy. W ogóle to jest, wszyscy chcą z tymi ludźmi pracować. Więc no jest potencjał. Jest potencjał jeszcze w kadrach uniwersyteckich. Jest AGH w Krakowie, są inne uczelnie. Niestety, patrząc na energetykę, by brakowało dzisiaj pewnie takich Raciborza, Rafako, ale zakładam, że tam też to się jeszcze dzieje, więc są te zasoby ludzkie, można byłoby to reaktywować. Więc ja mam taką nadzieję, że to jest wszystko do zmian. Znaczy dzisiaj moim zdaniem świat już odjeżdża w tym kierunku. Brakuje tylko decyzji politycznej. Ja nie jestem politykiem, nie chcę tutaj wchodzić w buty polityka i mam taką nadzieję...
Ale czy pana zdanie, jak pan patrzy na te wypowiedzi polityków, często one są niezrozumiałe, często świadczą o tym, że oni nie mają pojęcia, o czym mówią, ale czy myśli pan, że oni mają świadomość, że żyjemy w przełomowym momencie historii. Także w tym przypadku, bo jak się popatrzy na przykład na to, co dzieje się od kilku miesięcy na Bliskim Wschodzie, cieśnina Ormus, to okazuje się, że węgiel to nie jest tylko kwestia rentowności, to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski, czyli tak naprawdę niezależności energetycznej.
Ja myślę, że tak, każdy ma takie poczucie, że jest jakiś przełom czy jakiś technologiczny i dla niektórych takim przełom technologicznym będzie, nie, będzie źródło odnawialne. Także to jest coś fantastycznego, bo to jest darmo energia i to jest osiągnięcie osiągnięcie techniki w ostatnich latach. I okej, ale też świat widzi, że są nowe technologie w oparciu właśnie o węglowodory. I co to pan powiedział? Dzisiaj my mówimy o bezpieczeństwie, jesteśmy nastawieni na import, bo de facto dzisiaj jest trochę taka ścieżka podwójna. Z jednej strony zastępujemy węgiel gazem z importu, a druga taka ścieżka bardzo dynamiczna to jest zamiana tych źródeł węglowych i w sumie docelowo też i gazowych źródłami odnawialnymi, pogodozależnymi, jak my nazywamy w raporcie, to są wiatraki i fotowoltaika. I wyobraźmy sobie, że my się całe bezpieczeństwo budujemy o dostawy nośników energii z Bałtyku. Bo to jest...
A co jest z tym złego? Przecież jest potężny wiatr na Bałtyku. Te farmy wiatrowe mogą mnóstwo prądu nam dawać.
Ale też dostawy gazu, tak? O tym myślę, że to jest...
A tak, tak? No
to
jest super.
No dzisiaj widać, co się dzieje na Bliskim Wschodzie.
Chociaż gaz mamy głównie amerykański, tak?
Okej, ale Bałtyk jest penetrowany nie tylko przez Amerykanów. Czy mamy jakoś, wie pan, no...
Marynarki wojennej nie mamy, praktycznie, no bo tam dwie korwety,
szczerze mówiąc,
dwie fregaty.
Nie znam się na tym. Tyle, co oglądam czasami pana podcasty, czy już pana kolegów.
Okej, panie prezesie, czyli co, pana zdaniem nie powinniśmy budować elektrowni atomowej, powinniśmy zacząć budować nowe kopalnie i nowe elektrownie węglowe?
My w raporcie mówimy o tym, że my jesteśmy za tym, żeby budować wszystko, w cudzysłowie, tak? Ale na równych zasadach ekonomicznych, bez wsparcia państwa. Nasz raport pokazuje, że miks energetyczny, przebadaliśmy tych miksów energetycznych w państwach na całym świecie. I są dwie takie zależności.
Co to jest miks energetyczny?
Miks energetyczny to jest źródła, bo potrzebujemy w Polsce na poziomie, nie wiem, 30 gigawatów prądu i ten to w szczycie w zimie, tak? I musimy ten prąd dostarczyć do sieci energetycznych. I no i te źródła są różne, tak, konwencjonalne, niekonwencjonalne, odnawialne i tak dalej. To jest jakby zbiór tych wszystkich czyli źródeł energii stworzy pewien miks.
Energia z fotowoltaiki, tak. Z farm wiatrowych, tak, z węgla, z gazu i tak dalej.
Hydro też, prawda? Mhm. I co jest ciekawe, że wygląda to, że na całym świecie państwa głównie operują w oparciu o swoje własne zasoby. No nie wiem. Arabia Saudyjska, gaz, czy tam ropa. Stany Zjednoczone to jest węgiel, Indie węgiel, Chiny węgiel, trochę gazu. Za chwilę dojdę do też tych źródeł pogodozależnych. Też.
Czyli odnawialne źródła energii, OZE.
OZE, tak.
A OZE są sroze, czy nie są?
Wie pan co? Skąd to pytanie?
No, pytanie nawiązujące do słynnej polityki, okay. Znanego polityka, kandydata na premiera Przemysława Czarnka.
To jest ciekawe, bo pytanie jest takie, dlaczego pan profesor użył takiego sformułowania, bo on ma chyba fotowoltaikę.
Tak, ma. Tak? Nawet rozmawiałem z nim i zadeklarował w rozmowie ze mną w Radiu Z, że ją zdemontuje. Ostatnio mówił, że ma inne zdanie na ten temat, ale zobaczymy.
I powiem tak, wczoraj miałem bardzo ciekawą rozmowę z jedną panią, która ma u siebie w firmie fotowoltaikę. I mówi, że ona tą ciężką zimę przeżyła dzięki temu, że ma właśnie fotowoltaikę i pompy ciepła. I ja się pytam, ale to jak to policzyłaś? No mówisz, słuchaj, bo ja tak naprawdę płaciłem 150 zł miesięcznie za prąd, mam firmę tam 300 metrów i w jednym miesiącu coś się stało z tą fotowoltaiką i dostałem rachunek 4000 zł za miesiąc. A tak to bym płaciła przez parę sezon zimowy, tym zapłaciła 30 tysięcy za ogrzewanie. Ja mówię, widzisz, to jest właśnie ta niesprawiedliwość, bo ja, ta pani i ten pan dopłaca do twojego ogrzewania, ponieważ my nie mamy fotowoltaiki, a te 10% osób, które szybko założyło fotowoltaikę, ma ją za darmo kosztem innych użytkowników.
Czyli to jest tak, że ci, którzy nie mają fotowoltaiki,
płacą
na rzecz tych, którzy ją mają. Tak. A jaka jest skala, jeśli chodzi o polskie gospodarstwa domowe?
Więc tak, w Polsce 10%, to jest około 1 600 000 gospodarstw domowych ma instalacje takie prekonsumenckie, a gospodarstw domowych jest gdzieś pewnie 17 milionów.
Czyli chce pan powiedzieć, 10%. Że te 15 milionów sponsoruje te 1,5 miliona?
Zdecydowanie tak. No bo wie pan, problem jest taki, że jak działa, mieliśmy właśnie jeden z autorów tego raportu, bardzo fajnie o tym opowiada i mówi, że on używa języka szkoły średnia, czyli tłumaczy, na czym polega ten system, to mówi, ja nie wchodzę w szczegóły, ja tłumaczę to jak uczniom średni.
To proszę wytłumaczyć to jak krowie na mięce.
System energetyczny potrzebuje tyle prądu, ile go zużywa w danym momencie. To nie jest żaden magazyn. Tyle, ile włożymy, tyle musimy wyjąć, bo jeżeli tego prądu jest za dużo, to się zaczynają problemy. Jeżeli ktoś na przykład, jemu się wydaje, że on w lecie ma instalację na dachu i mu aplikacja pokazuje, że on produkuje i sprzedaje prąd do sieci i magazynuje sobie ten prąd na zimę, musi pamiętać o tym, już dzisiaj musi o tym wiedzieć, że ten prąd, który on w lecie nam dostarcza wszystkim, całemu społeczeństwu, to tego prądu jest za dużo. My musimy płacić za to, żeby ten prąd zutylizować. To jest trochę jak śmiecie, trzeba po prostu coś z tym zrobić i trzeba komuś zapłacić, żeby to po prostu od nas odebrał lub też przestać produkować ten prąd. W związku z tym każda instalacja, która produkuje prąd i oddaje do sieci ten prąd latem, kiedy on jest nawet czasami w cenach ujemnych, trzeba za niego zapłacić, żeby po prostu się go pozbyć, to w zimie temu człowiekowi się wydaje, że on sobie ten prąd z tego magazynu odbiera. A wtedy ten prąd, kiedy w zimie odbiera z tego magazynu wirtualnego, nie jest z fotowoltaiki, tylko jest z węgla. 80% prądu w styczniu, w lutym, w grudniu jest węglowodorów. Głównie z węgla brunatnego i kamiennego, 15% z gazu. Więc można powiedzieć, że ta pani miała tanie ogrzewanie, ponieważ myśmy jej zasponsorowali ten prąd. Co więcej, też mój kolega, tutaj mieszka niedaleko, ma nowy dom i zainstalował sobie pompę ciepła i w tym roku za miesiąc zapłacił za prąd w domu 7 tysięcy złotych. Dlaczego? Bo ma pompę ciepła, która miała być świetnym rozwiązaniem, ale przy takich niskich temperaturach te pompy działają de facto na prąd i te grzałki po prostu grzeją i używają bardzo dużo energii, więc to ogrzewanie jest mega drogie, więc można powiedzieć, że OZE z ROZE. No, ja mam pytanie właśnie do pana ministra, który ma umowę, bo jeżeli ma umowę, to pierwszą, którą
one były sobie... najkorzystniejsze.
Mega.
Czy to 2016?
16 do 22 roku. I wie pani, wtedy tak naprawdę, jak gdzieś czytałem w tamtym czasie w jakiś artykuł, to jakaś jedna z firm, która instalowała instalację, powiedziała, że jeżeli zainteresowanie fotowoltaiką, ona wystrzeliło. W skali 1 do 10 to jest 11. Wszyscy chcieli, ktoś się tam zorientował, że po prostu to jest naprawdę super rozwiązanie. Ludzie to masowo instalowali. Dzisiaj z tego konsekwencje.
Ale proszę powiedzieć, czy dzisiaj ci, którzy myśleli, że na tym zyskają, oni jednak w konsekwencji za parę lat stracą?
A dzisiaj nie, ci jeszcze będą mają umowy, już nie pamiętam, chyba na 25 lat, więc oni są cały czas beneficjentami. Ale te nowe umowy, one już wtedy oddają ten prąd na warunkach rynkowych. I się okazuje, że w tym roku, czy nawet w tamtym roku, te instalacje produkowały prąd i albo były wyłączane, falowniki się wyłączały i tego prądu nie produkowały, lub też prąd sprzedawał się do sieci na cenach ujemnych, to znaczy, że dostawcy musieli za ten prąd płacić, żeby ktoś to odebrał. Więc można powiedzieć, że ekonomia tego całego przedsięwzięcia jest żadna. Znaczy można powiedzieć, że dzisiaj odnawialny OZE jest rentowny w momencie, kiedy państwo do tego dopłaci. Jeżeli państwo do niego nie dopłaci, to jest bardzo nierentowne. Co więcej, destabilizuje cały system.
Tej destabilizacji niedawno mogliśmy przeczytać w Interii. Tak. Interia podała właśnie o sytuacji w Niemczech. Tam była nadprodukcja energii z OZE w słoneczne dni i ona doprowadziła do przeciążenia systemu. W pewnym momencie eksperci apelowali o masowe ładowanie samochodów, włączanie pralek, zmywarek i klimatyzacji, by odciążyć sieć i uniknąć blackoutu.
No w Polsce też będziemy mieli przerwę w domu, znaczy w pracy, między godziną, nie wiem, 11 a 15, żebyśmy wracali do domu, robili pranie, gotowanie, włączali zmywarki i tak dalej, ładowali samochody, bo tego prądu jest po prostu latem za dużo.
Ale nawet mówi nie pan latem. Serio, czy żartuje?
Nie, no wie pan, dzisiaj w Polsce, już w tamtym roku, w tym roku te nierynkowe wyłączenia są jeszcze bardziej częstsze, już nawet od marca. My w Polsce, nasza raport pokazuje, że takim maksymalnym nasyceniem odnawialnych źródeł energii to jest 30% w systemie. Jeżeli tę barierę przekroczymy, to wówczas po prostu tego prądu jest za dużo i trzeba go utylizować lub trzeba go po prostu magazynować w magazynach energii.
To jest oddzielny temat. Nie wiem, czy przyczyną, chyba to zostało już potwierdzone, tych problemów w Hiszpanii w ubiegłym roku, w weekend majowy, chyba było właśnie kwestia OZE.
Wie pan co? Znaczy tak, specjaliści już wiedzą, jaka była przyczyna, a oficjalnie chyba nie ma jeszcze do ostatniego raportu, bo tam się ludzie zastanawiają, co było przyczyną, co było skutkiem. Więc to jest, tak, bo to jest bardzo niewygodna jakby informacja, prawda? Mianowicie wtedy generacja prądu z OZE była na poziomie 80%. I obok tego, że w tej energetyce nie chodzi tylko o samo źródło prądu, ale też o jakość tego prądu. Jeżeli nie mamy takich źródeł stabilnych, gdzie jest prąd generowany w takich gigantycznych turbinach, to ten prąd nie ma swojej częstotliwości 50 Hz i ten prąd po prostu ma inną jakość i system też potrafi się, że tak powiem, zachwiać i zwariować. Mhm. Tak? Więc to też jest jakby oddzielny temat jakości prądu i właśnie źródeł. I dlatego te stabilne źródła są po prostu bardzo ważne. No dobrze,
co by się stało, gdyby w pewnym momencie, to musi być decyzja polityczna. Pytanie, czy my jako władze polskie jesteśmy w stanie podjąć taką decyzję. Mówię tutaj o uzależnieniu, jeśli chodzi o pewne przepisy, od Unii Europejskiej. Ale gdyby w pewnym momencie państwo zdecydowało, że nie ma dopłat, nie dopłaca do odnawialnych źródeł energii, co się dzieje wtedy?
To już się dzieje tak naprawdę. Mianowicie ten biznes przestaje się kręcić. Projekty fotowoltaiczne jeszcze 2 lata temu były hot, tak można powiedzieć. Wszyscy się sprzedawało, wiele ludzi chciało w to inwestować, fundusze w to inwestowały. Dzisiaj już nie ma takiego zainteresowania. Dlaczego? Bo sieci, wie pan, to jest trochę takie mam wrażenie, jakby trochę taka podwójna gra. Znaczy, narracja oficjalna jest taka, że tutaj wzmacniamy OZE i tak dalej, a z drugiej strony nie ma przyłączeń nowych instalacji, bo po prostu system się już zapchał. I te jakby rynek zweryfikował. Znaczy można powiedzieć, że dzisiaj rynek nie chce tych instalacji, głównie fotowoltaicznych, po prostu bardzo nisko je wycenia, bo one po prostu już są nikomu niepotrzebne. One mogą być potrzebne, kiedy się zainwestuje gigantyczne środki w magazyn energii, a to jest oddzielny rozdział w tym naszym raporcie. Też mogę 2 słowa na ten temat powiedzieć o tej utopii, ile trzeba zrobić, wie pan, bo czym jest problem tak naprawdę? Dlaczego o tym chcemy mówić? Bo my mamy w Polsce oficjalny dokument rządowy.
To jest krajowy plan energii, który nam mówi klimatu. O tym, że do 2040
roku. W 40 roku nie będziemy mieli w ogóle energii z węgla. W 35 już będą wyłączenia, a tak naprawdę od 28 roku jesteśmy zobowiązani do wyłączenia tych nowych, starych bloków energetycznych.
To za parę lat.
No za 3 lata. Na 3 lata, tak. I pytanie jest takie, w tym roku, już w tym roku, w tam któregoś stycznia czy lutego, był taki najwyższy pobór ponad 30 gigawatów prądu i de facto to już było na granicy, że powiem, wytrzymałości systemu, bo tego prądu już było tak bardzo duży pobór. Jednakże w zimie w tej chwili rzeczywiście pobór jest coraz większy. Między innymi dlatego, że na przykład instalacje fotowoltaiczne czerpią prąd, a nie go produkują. Albo na przykład pompy ciepła muszą ciągnąć prąd z instalacji, które, znaczy z sieci i ogrzewać nasze domy, a na przykład jak nie było wcześniej gazem, czy jakimś tam powiedzmy węglem, czy drewnem. Nie? Więc jakby ta struktura się zmienia i te zapotrzebowanie na prąd rośnie. I ono będzie rosło dynamicznie. Znaczy, nawet ten raport rządowy mówi o tym, czy strategia mówi o tym, że zużycie prądu w Polsce będzie dynamicznie rosło i generalnie nam grozi, jak powłączamy te bloki węglowe, wprawdzie na te mamy w planie wymienić je na gazowe. Pytanie jest takie, czy to jest z punktu widzenia państwa racjonalne, czy nie? Wymieniamy węglowe na gazowe, to też jest węglowodór, więc pytanie, jaka jest logika? Okej, trochę niższa emisja, no ale znowu, jeżeli mówimy sobie, że to jest ważne z punktu widzenia ideologicznego, no to okej, nie dyskutuję, ale to pytanie, czy ma to sens? Jeżeli nie ma to sensu, umawiamy się, że nie ma to sensu, to po co to wymieniać? Druga rzecz jest taka, że my mamy w planie do musimy de facto do 30 roku wymienić, w sumie zbudować 20 gigawatów źródeł w oparciu o gaz, tak? A na świecie są 3 firmy, może 4, które produkują turbiny.
I co, nie dostaniemy tych turbin?
No wie pan co, my nie wiem, czy dostaniemy. Niemcy mają w projekcie budowę 71 bloków energetycznych opartych na gaz. Niech pan powie, czy z Niemiec dostarczy te turbiny do Polski, czy do Niemiec.
No dobrze, czyli pana zdaniem ta strategia, która ma obowiązywać, czy to scenariusz dotyczy 2040 roku, ona jest nierealna, ona jest utopią? To znaczy, że niemożliwe jest jej zrealizowanie bez konsekwencji w postaci blackoutu?
My uważamy, że ta strategia jest nierealna. Nie chcę starzyć się tylko blackoutem, ale tak naprawdę po drodze się jeszcze wiele rzeczy zadzieje i chociażby inwestycje w baterie, magazyny energii i w całą infrastrukturę spowoduje, że ten system się po prostu nie zrealizuje, bo nie będzie na to pieniędzy.
A nie można zbudować magazynów dla tej energii?
Wie pan co, można, ale teraz budujemy jeden w Żarnowcu, który będzie nas kosztował tam prawie 2 miliardy złotych, a takich, żebyśmy przeszli według takiej ścieżki w 40 roku. Mawiamy się, że mamy głównie odnawialne źródła, to musielibyśmy mieć takich chyba magazynów 120.
120 w skali kraju.
Tak. A mamy jeden i budujemy go 3 lata i kosztuje prawie 2 miliardy złotych. To łatwo policzyć, to będzie kosztowało. Mówi się też o, na przykład w tym raporcie, w tej strategii mówi się o tym, że źródłami energii będą elektrownie pompowo-szczytowe, tak? I tych musiało być, tych musiałem sprawdzić dokładnie, musiałoby ich być, ale też chyba kilkadziesiąt, a my mamy w Polsce 3. Pytanie, gdzie zlokalizować i wie pan, to w ogóle jest, to jest utopia, naprawdę to jest utopia. I specjaliści, którzy to patrzą na to... No okej, ale mówmy się, niech to będzie zbudowane. Będzie kosztowało tam, nie wiem, miliard, jak to, nawet trudno wypowiedzieć te liczby, a to będzie 1 800 000 000 000 000 złotych, tak? To sobie można policzyć, my dzisiaj mamy save 200 miliardów, a to będzie razy 8, więc to w ogóle jest pytanie. A przychody ze sprzedaży prądu w Polsce to 60-70 miliardów złotych rocznie, więc można sobie powiedzieć, skala inwestycji versus przychody ze sprzedaży tej energii, to w ogóle jest niewspółmierne. Tak naprawdę można powiedzieć, że my budujemy system obok systemu. Pokazujemy w raporcie to, że my de facto budujemy drugi system, bo cała struktura odnawialnych źródeł energii, ona będzie pracowała tylko wtedy, kiedy będzie miała magazyn energii, będzie się uzupełniała fotowoltaika z wiatrakami, plus jeszcze musi być w międzyczasie zbudowana elektrownia atomowa. Pytanie, ile tych elektrowni będzie i de facto trochę gazu. I my de facto musimy zbudować drugi cały system, niestabilny, kiedy mamy po drugiej stronie stabilne źródła w postaci węgla i gazu już w tej chwili, bo częściowo przestawiliśmy się na węgiel i też kilkanaście czy kilkadziesiąt procent tej źródeł odnawialnych, które na tym poziomie jest pewnym takim maksimum. I moim zdaniem dzisiaj Powinniśmy się skoncentrować na tym, że mamy tą energię odnawialną, cieszymy się z tego, spróbujmy z niej wyciągnąć, co się da, ale już nie biernijmy w to, bo to po prostu nie ma ekonomicznego sensu i co więcej, technologicznego sensu. Widać to w naszym raporcie pokazujemy. Przebadaliśmy różne te miksy energetyczne i ewidentnie pokazujemy, że po pierwsze one muszą być oparte o budowane jakby strategie państwa, położenie geograficzne, zasoby naturalne. Nie można powielać rozwiązań innych państw.
No bo wie pan, ja na przykład słyszę obrońców...
Hiszpanię do tak. Polski, czy na przykład Norwegii do Polski.
No właśnie, ja słyszę wielu obrońców OZE, popatrzmy na Norwegię, popatrzmy na Danię. Ale rozumiem, że to jest kwestia pewnego miejsca, położenia tych krajów. Bo na przykład hydroenergii jest bardzo dużo w Norwegii, tak? No
tak,
to jest kwestia...
80%.
Tak jest. Dania, niesamowita liczba wiatraków, tak? Ze względu na to, że tam jest bardzo wiecznie.
Ale też nie jest tanio, bo ten wiatr wieje, ale nie zawsze, więc trzeba go bilansować i mieć te moce uzupełniające. Więc, a znowu, nie wiem, Norwegia, 10 milionów mieszkańców i 80% z hydro. No ale umówmy się, my nie mamy takich, po pierwsze jest na 40 milionów, a po drugie nie mamy takich geografii, nie mamy takich rzek, więc to w ogóle nie wchodzi w grę.
No dobrze, co wy proponujecie tak naprawdę? Bo jest taki zapis w tym projekcie, że jeśli wejdą w życie wasze propozycje, no przełomowe rzeczywiście, to te 1 800 000 000 000 zaoszczędzimy i będziemy mogli na przykład przeznaczyć na służbę zdrowia. Czy to nie jest trochę utopia z waszej strony? Czy to nie są pobożne życzenia? A może jeszcze jest coś innego, mianowicie straszycie za bardzo Polaków, tak jak niektórzy straszyli tym, że niedługo nam planeta spłonie.
No to nie spłynęło, nie spłoniemy, nie straszymy, bo ja uważam, że Polacy są racjonalni i do tego nie dojdzie. Znaczy to jest dokument, strategia w dziedzinie energii, klimatu jest jakimś dokumentem, który jest opublikowany, bo Unia chciała. Takie mam wrażenie, że na jakimś spotkaniu właśnie na RDS-ie spytałem jedną z panią wiceminister o ten raport. Ona powiedziała, że wszystko jest policzone, wszystko się zgadza, nie ma o czym dyskutować. Ja mówię, okej, rzeczywiście wszystko się zgadza, na papierze wszystko się zgadza, Unia jest zadowolona. My niestety w to brniemy, ale w którymś momencie będzie, sprawdzam, i ktoś podejmie decyzję, tak to się zadziało w innych państwach, że powie, dobra, to zawracamy, nie? To już jest utopia. Tylko nasz postulat jest taki, uważamy, że dzisiaj powinniśmy wybudować 6 bloków takich nowoczesnych, nadkrytycznych, jak mamy w Kozienicach, w Opolu.
Czyli elektrowni węglowych.
Węglowych, tak, tak. Mhm. I to da nam spokojnie.
Ile kosztuje taka elektrownia węglowa?
Świetny dokładnie przykład Ostrołęki, która została zaniechana niestety.
No tak, wszyscy mówią o gigantycznej stracie 1 000 000 000 000 zł, iż to była bezsensowna inwestycja. Niepotrzebna.
Wie pan co, ja uważam, że ona była bardzo potrzebna dzisiaj, patrząc na zapotrzebowanie na energię. I ten widać z naszych wyliczeń, że ten prąd z węgla jest tańszy niż nawet z gazu. Więc ekonomicznie to by się obroniło. Z drugiej strony mamy swoje zasoby węgla, więc z punktu widzenia bezpieczeństwa jakby bezpieczeństwa kraju to w ogóle nie mam o czym dyskutować. Ta elektrownia miała kosztować wtedy 6 miliardów, a mniej więcej w tej chwili Chińczycy, których budują w tej chwili chyba 130 tego typu elektrowni, w tamtym roku dali 57 i oni co roku zwiększają moce właśnie o węgiel. U nich też kosztuje przy bardzo rygorystycznych warunkach ekologicznych, wiesz, filtrów i tak dalej, także to nie są elektrownie, które kopcą, tylko są bardzo nowoczesne technologie, na których jeszcze powtarzam, mamy kompetencje w Polsce. My szacujemy w raporcie, że powinno to kosztować nie więcej niż 12 miliardów za taką jedną elektrownię, więc potrzebujemy takich 6, to jest 72 miliardy złotych.
Za 6 elektrowni węglowych.
Tak, 6 gigawatów prądu.
A mamy około 200 miliardów, to jest taka wstępne szacunki, za elektrownie atomowe. Co 3. się bardziej opłaca?
3 giga. Tam będzie 3, bo tam będą 3 bloki po.
A te 6 elektrowni ile będzie?
Każde po 1 gigawat.
Czyli będzie 6 giga.
Razy 2, tak.
Czyli dwukrotna wartość tego prądu, które wyprodukuje elektrownia atomowa.
Tak.
Za o wiele mniejsze pieniądze.
Zdecydowanie mniejsze pieniądze i w oparciu o technologie, które mamy kompetencje.
No dobrze, przepraszam bardzo, ale to władze o tym podejmując decyzję nie wiedziały?
Wie pan co, władze
nie miały
wiedzą,
pojęcia
czego,
o tym?
Ale to nie, bo jest po prostu nie ma decyzji politycznej, bo jest dzisiaj węgiel nielegalny.
No. A może dlatego, że jako członek Unii Europejskiej nie możemy sobie na to pozwolić?
Wie pan co, no zakładam, że tak, ale No dzisiaj jeszcze tak, ale zakładam, że to się szybko może zmienić, bo dzisiaj cała Europa, w następnym naszego raportu cytujemy największych, że bowiem najważniejszych polityków w Europie, którzy już dzisiaj coraz głośniej mówią, że węgiel jest, czy w ogóle ta OZE jest, transformacja energetyczna staje się znakiem zapytania. I pytanie jest takie, że jeżeli ta decyzja zostanie podjęta za jakiś czas, to wtedy czym będziemy dysponowali? Ja chcę powiedzieć, tutaj ja liczę na przykład, szczerze mówiąc, na to, że pan premier Tusk jest w stanie to wywalczyć. Ma super relacje w Brukseli. Co więcej, ja powiem szczerze, tak jak dzisiaj ktoś może powiedzieć, w jaki sposób przeżyliśmy ostatnią zimę, tak? Ktoś może powiedzieć dzięki towarzyszowi Gierkowi. No tak, tak, bo te jednostki wszystkie, które budowane były w latach 70. pracują do dzisiaj. Wszyscy się łapią za głowę, jak to jest możliwe, ale tak to jest prawda. Plus de facto może powiedzieć inwestycją, którą zrealizował premier Tusk podczas swojej pierwszej kadencji. I to dzisiaj pracuje. Zostały uruchomione wtedy budowy tych 7 czy 8 elektrowni. Kozienice, 2 bloki w Opolu, w Jaworznie, w Bełchatowie 1, w Turowie. Więc tak naprawdę my dzisiaj jesteśmy po bezpiecznej stronie, bo mamy te niedobre, brzydkie, a według nas super, najbardziej wydajne na świecie, bardzo ekologiczne elektrownie nadkrytyczne.
Chcę pan powiedzieć, że węgiel ma straszny PR?
Tak.
Chcę pan powiedzieć, że to wszystko to jest kwestia tylko i wyłącznie narracji, a nie uzasadnionych przekonań czy też zarzutów wobec tej technologii, wobec tego, jakie to ma znaczenie dla klimatu. Gdyby na moim miejscu siedział jakiś aktywista ekologiczny, podejrzewam, że miałby zupełnie inne zdanie niż pan.
Ja bym go spytał, ile według niego jest CO2 w powietrzu? Ile jest CO2 w powietrzu?
A ile jest?
No ile jest właśnie? 0,04%.
To jest 0,04%. Tak. Czy to jest groźne dla nas, czy wręcz przeciwnie?
Powiem tak. Taki nasz przedsiębiorca, który też wspierał nasz raport, zrobił taką sondę wśród przedsiębiorców, tam na grupie kilkudziesięciu przedsiębiorców i jeden trafił, ile jest tego gazu. Tak. Więc to jest niby proste, ale niełatwe. Ludzie mylą CO2 z azotem, nie wiem, z czym tam jeszcze, z tlenem i tak dalej. Jakby ta emisja antropologiczna, jakby wynikająca z działalności człowieka, to jest w ogóle jakiś rząd wielkości i minimalny versus to, co no
dobrze,
kieruje
pan mówi, że to jest minimalny udział, tak?
Procentowy. No nie wiem, tutaj mamy wodę mineralną, nie wiem, czy ona jest CO2, czy nie. Ale
tak, ale mamy przecież wybitnych ekspertów, ludzi, polityków, decydentów, komisarzy do spraw ekologii w Brukseli i oni mimo tych wszystkich zastrzeżeń wciąż podejmują działania na rzecz o wiele bardziej ambitnej polityki klimatycznej.
Wie pan co, no bo muszą, no nie wiem, po prostu żyją.
Ale dlaczego
z tego,
muszą? Jak to znaczy są?
Ale w oparciu, wie pan, no, mamy tutaj właśnie w raporcie, no, nasz właśnie ekspert pisze, że 96% najbardziej wpływowych badań dotyczących zagrożeń klimatycznych to czarne skrzynki, modele nieweryfikowalne, których kody źródłowe i dane są ukrywane przed zewnętrzną walidacją.
Czyli chce pan powiedzieć, że prognozy to ściema?
Budowanie strategii wartych biliony złotych na fundamencie, których tylko 4% spełnia standardy przejrzystości graniczące z czym, no może sobie powiedzieć. Także tak, no ja stawiam tezę, że to w ogóle nie jest, znaczy powiem tak, w naszym raporcie dajemy dwie odpowiedzi. Jeżeli dla kogoś jest to ważne, emisja i wierzy w tą emisję, to niech popatrzy, w jaki sposób ta emisja przebiegała historycznie. Kto był największym emitentem? I okazuje się, że największym emitentem ponad 50% emisji od momentu rewolucji przemysłowej to wygenerowały Stany Zjednoczone. Później gdzieś Wielka Brytania, Niemcy, czwarte Chiny. Polska jest tam na samym końcu z 1% udziałem. Więc pytanie jest, dlaczego my mamy jako społeczeństwo cały czas, które się rozwijamy, płacić największy, mamy tak naprawdę ciężar, jeżeli chodzi o koszt CO2 czy tych ETS-ów w Unii Europejskiej per capita, to jest Polacy są najbardziej obciążeni tą opłatą, tak? No bo węgiel jest czymś, co jest najbardziej, powiedzmy, opodatkowane w Unii Europejskiej. Ale jeżeli mówimy o tym, że walczymy o lepszy, sprawiedliwy świat, to powalczmy, niech płacą emisje ci, którzy ich najwięcej wygenerowali. Żyją dzisiaj z tego, można powiedzieć, zasobność Amerykanów, Niemców, Brytyjczyków jest dużo większa niż w Polsce, bo oni się dorobili na tej emisji, która jest szkodliwa bardzo, prawda? Więc niech oni za to zapłacą. Ale jeżeli się umawiamy, że to jest nieszkodliwe, to dlaczego my mamy za to płacić? To jest jakby, więc wróćmy trochę do tej sprawiedliwości społecznej. Więc
Tu stawiamy trzy kropki. Tu Rymanowski Live. Moim gościem jest dzisiaj Tomasz Janik, przedsiębiorca i prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, które jest autorem tego raportu, proszę Państwa, raport dotyczący energetyki, konkurencyjność czy transformacja, nowa mapa energetyczna Polski. Zapraszam Państwa oczywiście cały czas do zadawania pytań mojemu gościowi, do komentowania naszej rozmowy, do polubień, udostępnień i oczywiście subskrybowania mojego kanału. Mamy już pierwsze pytania, więc pozwoli Pan, że ja będę Panu te pytania zadawał. Pij mleko. To jest pytanie od naszego widza z takim nickiem. Pytanie dla gościa. Jak myśli, dlaczego w południe cena prądu dąży do zera, a czasami jest ujemna i dlaczego nie można tak produkować z węgla?
Wie pan co, to jest trochę tak, że węgiel, ona jest, pytanie, dlaczego jest ujemna? Czy to jest dobrze, czy źle? Tak? Bo jeżeli ja produkuję coś, to nie chcę sprzedawać tego za 0 zł, albo dopłatę, żeby ktoś mój towar odebrał. Więc można powiedzieć, że jeżeli fotowoltaika odbiera, jest produkowana po cenach zerowych albo poniżej zera, to znaczy, że dostawca tego prądu traci. Musi płacić za utylizację tego produktu. Można powiedzieć, tak jak ja produkuję szrot, u siebie w fabryce, to muszę za niego zapłacić za utylizację. I dlaczego nie można z węgla? Bo węgiel czy inne źródła stabilne, jak węgiel, gaz czy atom, pracują w cały czas w sposób równy. I trzyma się równy, ale przewidywalny. I możemy to policzyć, możemy zaplanować. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to czymś innym jest moc zainstalowana od tej, która jest produkowana. W związku z tym można powiedzieć, że my w Polsce dzisiaj mamy 25 gigawatów prądu z fotowoltaiki. To jest, proszę pana, 5 razy tyle, co Bełchatów. Myśmy, można powiedzieć, że na tych dachach i na tych łąkach wybudowaliśmy sobie 5 Bełchatowów, a produkcja tego prądu to jest kilkanaście procent maksymalnie w ciągu całego roku. Tylko problem jest taki, że w zimie, ale też nocą, tego prądu z fotowoltaiki w ogóle nie mamy. Mamy jej nadmiar w nocą. W południe, czy powiedzmy od godziny 10 do 14, kiedy słońce najbardziej operuje. A system, tak jak powiedziałem wcześniej, system nasz energetyczny musi być zbilansowany. Znaczy musi być tyle prądu w systemie, ile go jesteśmy w stanie odebrać. Jeżeli mamy go za dużo, to musimy się go pozbyć. I to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, my ten prąd musimy sprzedawać za granicę w cenach ujemnych na przykład. I bardzo chętnie kupują na przykład, nie wiem, właśnie Norwegowie.
Czyli musimy dopłacić tym, którzy kupują.
Musimy się go pozbyć, żeby się po prostu nie doszło do awarii systemu, żeby do przegrzania.
To weźcie ten prąd i weźcie jeszcze kasę dodatkową.
Dokładnie tak. I na przykład wtedy Austriacy, Szwajcarzy, Szwedzi, Norwegowie od nas ten prąd odbierają, pompują sobie te właśnie elektrownie szczytowo-pompowe prąd, wodę za ten nasz prąd, który im dostarczyliśmy. A wieczorem, kiedy jest słońce zachodzi, a kiedy jest też ten szczyt poboru popołudniowo-wieczorny, sobie uzyskują ten prąd ze swoich tych elektrowni. I można powiedzieć, że my ten prąd im dostarczamy, dopłacając nierzadko. Zresztą to nie jest mój wymóz. Znaczy, to nie jest tak, że ja sobie coś wymyśliłem albo
czyli jest to kompletnie nierentowne.
Można sobie wejść na stronę PSE i te wykresy są w naszym raporcie, ale też
Polskiej sieci energetycznej.
Tak, tak. Tam jest raport po prostu bilansowanie, pokazany jest, w którym kierunku prąd płynie, czy do Polski, czy za granicę, czy my wysyłamy, czy eksportujemy, czy importujemy.
Kolejne pytanie, Bartosz. Czy prąd za 200 zł za jedną megawattogodzinę bez ETS-u, o którym mowa w raporcie, to prąd z istniejącej zamortyzowanej elektrowni, czy z nowej, z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych, inwestowania, czy stopy zwrotu z inwestycji?
Mamy to policzone, że de facto ten prąd, który jest dzisiaj z tych wyeksportowanych starych jednostek, one są mniej efektywne niż te, które są budowane w ostatnich latach, w latach tam powiedzmy 18 oddawane, czy ważne właśnie, czy te najnowsze bloki nadkrytyczne, bo tam zużycie węgla jest o 33% niższe niż w tych starych jednostkach. Więc można powiedzieć, że ten prąd z nowych jednostek będzie właśnie w tych cenach w oparciu o nowe elektrownie, które będą podlegały normalnie amortyzacji i tak, to jest tak policzone.
Kolejne pytanie. Dlaczego wliczają państwo pełne koszty systemowe do OZE, a pomijają wielomiliardowe dotacje z budżetu i koszty środowiskowe przy wyliczaniu ceny taniego w cudzysłowie węgla?
Wie pan co, bo system, znaczy nie, dzisiaj jest trochę tak, że dzisiaj Polacy płacą za to, żeby utrzymać, na czym polega cały problem z naszymi rachunkami. No wiecie, dzisiaj nawet sprawdziłem, nie wiem czy o tym mówiłem, swój rachunek, to ja płacę niby 420 zł w firmie za megawattogodzinę, a na rachunku jest 1000, bo mam na przykład właśnie oparcę mocową za utrzymanie tych jednostek, które nie pracują. To jest trochę jakbym, wie pan, miał pan samochód zaparkowany pod domem i on by cały dzień czekał, żeby można było nim pojechać i był cały czas na silniku, prawda, żeby musi pracować. Elektrownie węglowe mają to do siebie, że można je włączyć i wyłączyć. One mają to przewagę nad jednostkami węglowymi, które mają inną taką, powiedzmy, bezobładność, ale z drugiej strony stoją elektrownie, które nie pracują na full time, więc można powiedzieć, że one są nieefektywne. Za tą nieefektywność musimy dopłacić. Gdyby te jednostki pracowały w sposób efektywny, to one byłyby stutania. Czy można powiedzieć, że widać w latach 90, w latach, powiedzmy, 2010-19, kiedy było bardzo mało osób, bo w ogóle nie było, mieliśmy bardzo stabilne ceny i nie było tych różnych dopłat, bo nie było do czego dotować. Dzisiaj tak naprawdę można powiedzieć, i my to postulujemy w tym naszym raporcie, żeby była agnostyczność co do źródła wytwórczego, że jeżeli na przykład ktoś chce dołączyć, jakby być dostawcą prądu do systemu, to mówimy OK, ale ty musisz zadbać o to, o bilansowanie tego prądu, że nam dostarczasz nie kiedy ty możesz dostarczyć, tylko kiedy system potrzebuje 24 godziny na dobę. Znaczy, no jest, wie pan, to w każdym biznesie jest tak, że na przykład przychodzi do mnie klient, który kupuje u mnie zawsze i jest ze mną na dobre i na złe. A taki klient, który przychodzi na przykład i mówi, że ja chcę kupić u was prądu tylko w nocy, kiedy mi fotowoltaika nie produkuje, to my mówimy, to stary, ale w tym momencie jeszcze prąd jest dużo droższy, bo albo my na przykład dla ciebie tego prądu nie mamy, więc mówimy, albo po prostu jesteś, sam bilansujesz na zewnątrz i wtedy te koszty bilansowania pokrywasz w całości, bo wtedy de facto możemy porównać jabłko do jabłka.
Aleksander Nas, co to jest lawina częstotliwości i czy miała ona wpływ na blackout w Hiszpanii?
Wie pan co, ja nie jestem ekspertem w tym obszarze, nie chcę się tutaj... Z tego, co mówią eksperci, to tak, rzeczywiście te sztuczne wywoływanie tej częstotliwości przez falowniki po prostu zawiodło. I to właśnie ta inercja bloków energetycznych, takich dużych turbin, które prowadzają naturalny ruch cząsteczek czy tych neutronów w instalacji, z tych dużych instalacji po prostu jest stabilne. One stabilizują system. Podobno w Hiszpanii to właśnie zawiodło. Nie?
Ale... Czy Polska, kolejne pytanie, ma odpowiedni potencjał, aby stać się niezależna energetycznie w 100%?
Tak, oczywiście tak. Dokładnie. Czyli, przez wiele lat, co jest ciekawe, że przez wiele lat my byliśmy eksporterem prądu. Mieliśmy najtańszy, jak ja zaczynałem biznes w latach 90., to mieliśmy najtańszy prąd w Europie i byliśmy eksporterem prądu. Dzisiaj to się zmieniło. Jesteśmy uzależnieni od dostaw gazu, też węgla, bo też było tak, że rzeczywiście węgiel importowany, myśmy bardzo dużo węgla importowali z Rosji, dlatego, że ten węgiel był tani i był wydobywany w kopalniach odkrywkowych.
Czyli nie opłacało się wydobywać węgla w Polsce.
Ale też dlatego między innymi, bo nikt nie inwestował. No po prostu nikt, wie pan, no, tak jak powiedziałem, no nie ma firmy produkcyjnej na świecie, która jest w stanie utrzymać konkurencyjność bez inwestowania. Więc jeżeli na przykład dzisiaj w Chinach mają możliwość wydobywania węgla z kopalni na tych samych głębokościach, co w Polsce na Górnym Śląsku, jest to rentowne. Co więcej, potrafią z tego robić nie tylko energię, ale na przykład nawozy sztuczne, gazyfikować ten gaz. To jest masa różnych zastosowań tego węgla i de facto można powiedzieć, że węgiel to nie jest tylko energetyka. To jest, wiemy doskonale, że bez tego węgla nie jesteśmy w stanie prowadzić działalności w innych branżach.
Sanacyjka Zawarka. Czy premier polskiego rządu, realizując politykę energetyczną Unii Europejskiej, działa na szkodę państwa polskiego?
Wie pan co... Znaczy moim zdaniem to jest błędna decyzja, znaczy błędna polityka, którą de facto realizujemy taką jak Niemcy. Niemcy realizują, to jest, nie chcę powiedzieć, że to jest świadoma, to jestem od tego daleki, że to jest świadoma, dlatego państwo czy politycy się znają na energetyce, nie wiem czy się znają, jest to pewien jakiś taki trend europejski, że działamy tak jak wszyscy, jesteśmy jedną Unią i robimy to, co nam się wydaje za słuszne.
No skoro w Brukseli mówią, że to jest okej.
Nie? Tylko mówię, Niemcy realizują swoją politykę energetyczną od 25 lat, dzisiaj ponoszą tego gigantyczne koszty.
No my tego nie chcemy. My elektrowni atomowych.
To jest jedna rzecz, ale jakby nasilenie tej energetyki właśnie pogotowo-zależnej dzisiaj tego mają za dużo i my tego chcemy uniknąć. Nasz postulat jest taki, że po prostu powinniśmy z tym skończyć. Możemy to rozwijać, ale bez dopłat państwa. Jeżeli ktoś chce inwestować, to uważa, że to jest rentowne. Proszę bardzo, to samo też dotyczy elektrowni atomowej czy SMR-ów. Na przykład, nie wiem, dzisiaj mówiło się o tym, że chcemy mieć SMR-y i chcemy, żeby państwo, właśnie podobnie jak te farmy wiatrowe na morzu, miały te zwane kontrakty różnicowe, żeby państwo gwarantowało cenę X z aukcji, indeksowano inflację, tak? I dzisiaj się okazuje, że taki prąd z wiatraków na morzu, ostatnie jakieś tam aukcje z października ceny na poziomie 480 parę złotych będą indeksowane indeksacją inflacyjną. Tak, one będą uruchomione, będą tam po 600-700 zł. Za 25 lat, w momencie, kiedy te elektrownie, by te kontrakty są zawierane na okres 25 lat, ceny za megawattogodzinę będą 1000 zł bez kosztów dystrybucji i tak dalej.
Więc czyli państwo gwarantuje tym producentom, że taka będzie wysoka cena.
No dobrze, i państwo przyjmuje na siebie zobowiązania pozabudżetowe, bilionowe, na kolejne tam 20 parę lat, w oparciu o to, że ktoś po prostu chce mieć, wystawić wiatraki. Jeżeli komuś się opłaca budować wiatraki na morzu, czy nie wiem, SMR-y, proszę bardzo, niech to robi, dajmy mu taką możliwość i niech konkuruje na rynku energii z innymi źródłami.
Ale wie pan, energetyka to jest dziedzina strategiczna państwa.
Tak.
Chce pan w ogóle, żeby państwo wycofało się z tej dziedziny?
Nie, państwo jako system PSE, jakby, który dysponuje tą energetyką, zawiera umowy z dostawcami i de facto planuje, jakby to ma swoją politykę w przyszłości i jakby oczywiście bazuje na bezpieczeństwie energetycznym, tak? Ale mówi o tym, jestem płatnikiem za prąd. Według mnie prąd może kosztować maksymalnie 250 zł, bo po takich cenie mogę kupić ile chcę w elektrowniach węglowych. Proszę bardzo, chcecie być dostawcą innym? Proszę bardzo, taka jest cena. Jesteście, to jest taka cena referencyjna. Jesteście w stanie po takiej cenie produkować? Tak? Zapraszam. Nie? Słuchajcie, poszukajcie innej technologii, bo my nie chcemy eksperymentować, bo dzisiaj SMR-y, pytam się, nawet mieliśmy właśnie dyskusję na RDS-ie, powiedzcie mi, z których SMR-ów będziemy korzystali, gdzie one pracują dzisiaj na świecie? Dlaczego my mamy być jakimś kolejnym królikiem doświadczalnym, kiedy mamy świetne swoje technologie?
A może powinniśmy być właśnie trendsetterem, jako pierwsi wprowadzać pewne
rzeczy,
reaktory atomowe.
To dostaniemy te reaktory za darmo do testowania i będziemy się w to bawić, nie? Ale nie na takiej zasadzie. Znaczy ja mam podejście biznesowe po prostu. Ja nie kupuję technologii do swojej do fabryki, która nie jest sprawdzona, będę eksperymentował. No, wie pan, czasami się robi takie rzeczy, się robi, kupuje rzeczy sprawdzone, nie działają. To tym bardziej rzeczy niesprawdzone.
Ciekawe pytanie. P1T. Dziwnym trafem elektrownia płaci za węgiel około 500 zł za tonę, a my płacimy 2000. Czy tylko ja czegoś nie rozumiem? Skąd taka rozbieżność?
Wie pan co, nie wiem, czy płaci dzisiaj za 2000 za węgiel.
Pamięta pan historię, która pojawiła się jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy był problem z węglem.
Tak.
Na gwałt sprowadzano ten węgiel z zagranicy.
No i sprowadzano tam, dziesiątki milionów ton.
No to nie jest absurd, że mając takie pokłady węgla, my musieliśmy sprowadzać?
Wie pan co, no wtedy to była potrzeba chwili i tego węgla no nie było tyle dostępnego, bo zamknęły się źródła ze wschodu, więc szukano innych źródeł. Ale moim zdaniem właśnie ten przykład tamtego 22 roku pokazuje, że powinniśmy mieć własne kopalnie i kopać i być niezależnym. Tak jak powiedział jeden z naszych ekspertów, największym, najlepszym magazynem energii jest hałda węgla, więc po prostu, wie pan, z punktu widzenia energetyki hałdy węgla nie wymagają bardzo dużo powierzchni. Znaczy, jeżeli się porówna powierzchnię na przykład łąk, pól zastawionych, przykryty fotowoltaiką versus hałdy węgla, to się okazuje, że hałda węgla to jest sam jak na 1/10 tych powierzchni.
A może to ładnie wygląda?
Wie pan co, no, pytanie, czy się komu to podoba, nie? Nie wiem, ale...
Czyli pan jest tak naprawdę zwolennikiem tego powiedzenia Donalda Trumpa, z którym wygrał wybory, drill baby drill, tak?
Tak.
Wiercić.
Wie pan co?
I wydobywać.
Powiem tak. Prezydent Trump jest przedsiębiorcą, biznesmenem i wydaje mi się, że nie chce się wypowiadać na jego polityki, bo wiele rzeczy mi się nie podoba, ale z punktu widzenia takiej działalności biznesowej, to naprawdę on próbuje ratować biznes amerykański. Znaczy, ja bywam często w Stanach i też bywam nie tak często jak kiedyś w Chinach. Po prostu widzę, jak się rozwijają firmy, jaka jest zamożność społeczeństwa, jak się rozwijają firmy. I on doskonale wie dzisiaj, że przy tych nowych technologiach AI, sztucznej inteligencji, która wymaga gigantycznej ilości prądu, nie jest w stanie po prostu tego osiągnąć. Też Amerykanie przecież przez wiele lat w ogóle nie inwestowali w elektrownie atomowe, mieli swoje stare elektrownie, których nie rozwijali, więc też kompetencje się pozbyli, więc oni dzisiaj de facto, można powiedzieć, są skazani na źródła kopalne, czy to jest węgiel. Oczywiście ma podstawa, to jest węgiel u nich cały czas, ale ropa i gaz.
Ale czy my nie z Amerykanami będziemy budować tą elektrownię nad morzem?
Wie pan co, no taki jest wybór, tak. No, nie
technologia amerykańska.
Oczywiście. Tak. Tylko pytanie, kiedy się zadzieje. No,
w 2036 roku ma popłynąć prąd. Nie wierzy pan za 10 lat?
10 lat, mówi się, 13 lat. Wie pan, tak we Francji, w Normandii i Francuzi budowali elektrownię, czy ją rozbudowywali, to było 18 lat, pomimo że już tam mieli całą infrastrukturę. W Finlandii 17 lat uruchomienia. I to jest problemami, więc czy my jesteśmy w stanie to robić, oby tak się zadziało, nie? Tylko, że też musimy sobie zdać sprawę, że budujemy tą energię atomową i ona będzie pewnym takim naszym zabezpieczeniem i źródłem stabilnym, ale ona też nie będzie tania. Znaczy, jeżeli popatrzymy, to ona będzie bardzo droga.
To będzie tańsza energia, tańszy prąd, inaczej, droższy prąd niż prąd z elektrowni węglowej?
Wielokrotnie.
Wielokrotnie? Tak. Ile razy?
No wie pan co, dzisiaj musiałem policzyć wprawdzie do raportu, ale to jest wielokrotność. To jest...
Czyli to jest kwestia tego, jak no, dużo kosztuje ta elektrownia, tak?
Po pierwsze, nakłady inwestycji za bardzo, bardzo długie. Może, wysokie, może pan porównać, ile kosztuje właśnie wybudowanie bloku energetycznego, tradycyjnego,
no tak,
węglowego. To jest tam powiedzmy 12 miliardów złotych versus 100 miliardów i bloki.
Czyli koszty budowy wpływają potem na koszty prądu.
Druga rzecz, cena paliw. Dzisiaj też pokazuję w raporcie. Jest to nieprzewidywalne. Dzisiaj na świecie można powiedzieć, że jest deficyt uranu. Dzisiaj zapotrzebowanie na uran jest bardzo duże i ceny bardzo, bardzo rosną. Więc i kolejne pytanie, skąd ten uran będziemy brać? Bo się okazuje, że dostawcą największym jest Rosja. Kto jeszcze? Pytanie, czy to jest też gwarancja naszego bezpieczeństwa, więc...
Czyli uważa pan, że gdybyśmy postawili największą kartę na węgiel, to pod każdym względem, w sensie ekonomicznym, w sensie bezpieczeństwa, wygralibyśmy los na loterii, tak?
Tak uważam. To jest tylko kwestia decyzji politycznej, która jest bardzo trudna i dzisiaj pewnie jeszcze niemożliwa. Ja liczę na to, że czasy w Europie się zmienią, bo chcielibyśmy bardzo. Tak? Znaczy, nie chcielibyśmy mieć takiej Europy, która będzie się zwijała, cały świat będzie szedł do przodu, a my będziemy zamykać fabryki.
I rzeczywiście, jak pan jeździ do Stanów i wcześniej jeździł pan do Chin, to my przypominamy skansen jako Europa?
Nie. No, dzisiaj Polska jest krajem zupełnie przewidywalnym.
Ale ja mówię o Unii Europejskiej. O całej Unii Europejskiej.
Standard życia jest bardzo wysoki i jakby tylko, że to się kończy.
Przemysłowy,
tak. No, popatrzmy, no dzisiaj w jakich dziedzinach my jesteśmy jeszcze dzisiaj prężni, jeżeli chodzi o Europę, tak? Nie wiem, BMW, producent samochodów, który ma największe fabryki w Stanach i w Chinach. No to dlaczego nie w Niemczech tradycyjnie albo w Europie? Więc to jest trochę, widać, że po prostu rynek ucieka. Już to widać po naszym, że w naszym robocie pokazujemy, że ewidentnie spadek emisji w Niemczech spowodowany jest po prostu przenoszeniem fabryk w inne regiony świata.
Monika Dębowska pyta, dobry wieczór, czy ten raport jest dostępny w internecie, czy zwykły człowiek może się z nim zapoznać?
Zapraszamy, tak jest na stronie internetowej, która też podpięta jest pod nasz wywiad, jest, można pobrać nasz raport.
Dobrze.
Zapraszam też.
Farmy wiatrowe, czy ich budowa jest opłacalna, czy nieopłacalna? Czy dobrze, że wybudowaliśmy te farmy na Bałtyku? Bardzo wieczny region.
Ja uważam, że nie budujemy i niestety podjęliśmy decyzję, żeby budować jeszcze kolejne farmy, są kolejne aukcje. I szczerze mówiąc, moim zdaniem, wie pan co, to będzie bardzo drogi, pan pokazujemy to w naszym raporcie. Znowu oparty o te kontrakty różnicowe, które gwarantują dostawcom prądu gigantyczne marże, które de facto, jeżeli to jest tak super biznes, to dlaczego oczekują inwestorzy gwarancji Skarbu Państwa, niech działają na własny rachunek. Plus do tego nie bierze się pod uwagę gigantycznych nakładów na dystrybucję, na nowe sieci przesyłowe, które trzeba będzie utrzymywać, które będzie trzeba amortyzować.
A w jakim dzisiaj są te sieci?
Ich nie ma jeszcze, no bo to wie pan, dzisiaj problem jest taki, że dzisiaj cały przemysł jest skoncentrowany na Śląsku. Duże taką aglomeracją jest Warszawa, gdzie ten prąd jest zużywany, a Gdańsk, północ, de facto tam nie ma odbiorców prądu, więc cały ten prąd są zaprojektowane przez linie przesyłowe. One będą bardzo kosztowne, a z drugiej strony ten wiatr na morzu też nie wieje cały rok. No, on te linie będą efektywnie wykorzystane może 3 miesiące w roku, może 4, i ta amortyzacja tego prądu będzie gigantycznie droga, więc jeżeli popatrzymy znowu na stabilne źródła prądu jak węgiel czy gaz, gdzie produkujemy prąd non-stop i amortyzujemy sieci i co więcej, te źródła energii są blisko odbiorcy, to wówczas po prostu te koszty transportu, przesyłu prądu, amortyzacji sieci są nieporównywalne w ogóle.
Wy obiecujecie, zresztą jest taki konkretny podpunkt w tym raporcie, że jeśli dojdzie do zmiany całego systemu jeżeli politycy podejmą taką decyzję polityczną i wprowadzą te wasze pomysły, postulaty w życie, to prąd może kosztować 300 zł za 1 megawattogodzinę.
Tak.
Czy to nie jest obietnica bez pokrycia, czyli coś, co często robią politycy?
Wie pan co, nie, my jesteśmy politykami, jesteśmy przedsiębiorcami i każdy z nas, jak liczy swój rachunek wyników i strat, to po prostu robi to rzetelnie, jak nie robi tego rzetelnie, to bankrutuje. I my to policzyliśmy, bo policzyliśmy to w oparciu o nowe technologie właśnie tych elektrowni nadkrytycznych, ceny, aktualne ceny węgla i te ceny są jak najbardziej realne. Co więcej, oczywiście, jeżeli do tego doliczymy jeszcze ETS-y, to ten prąd też będzie tańszy niż prąd na przykład z wiatraków na morzu.
Co zrobić z ETS-ami?
To jest bardzo trudny temat, ponieważ dzisiaj...
Obowiązuje nas ten system. Jesteśmy w Unii Europejskiej.
No właśnie, to jest ten problem, że dzisiaj ten system
i pytanie jest,
następujące. Co jest
czy
ciekawe?
Można zrealizować postulaty, które tutaj macie w tym raporcie, bez wyjścia z Unii Europejskiej?
Nie, można. Oczywiście, że można, bo tak naprawdę dzisiaj ten... My uważamy, że powinniśmy przystąpić do budowy tych 6 bloków nadkrytycznych po to, żeby zabezpieczyć Polskę w stabilne źródła energii, po to, żeby w Polsce było tej energii więcej niż nawet dzisiaj potrzebujemy, żeby była nadprodukcja, żeby inwestorzy, którzy chcą rozwijać biznes w Polsce, wiedzieli, że jest sens tutaj inwestować, bo jest prąd i będzie z czego po prostu produkować, czy nie wiem, budować centr danych i tak dalej. Bo w oparciu o dzisiejszą strategię na rzecz klimatu i energii klimatu, takiego przekonania nikt nie może mieć, bo dokładnie po przeanalizowaniu tego raportu wszyscy wiedzą, że tego prądu w Polsce będzie albo go nie będzie, albo będą deficyty prądu. I to jest decyzja, którą możemy podjąć na zasadzie, tak przypuszczam i chciałbym, żeby tak zadziałało, na zasadzie pewnej budowania bezpieczeństwa strategicznego, budowania bezpieczeństwa energetycznego, tak jak budujemy schrony, tak jak budujemy lotniska, tak jak budujemy autostrady przez, nie wiem, środek Mazur, budujemy autostradę, która ma kategorię drogi militarne i jest objęta jakimś tam programem NATO i się okazuje, że można budować nawet na Mazurach, to dlaczego my w oparciu o te same uwarunkowania bezpieczeństwa, budowania bezpieczeństwa i suwerenności nie możemy zbudować 6 elektrowni nadkrytycznych, które nawet niech nie pracują.
Elektrowni węglowych, powtórzmy.
Węglowych, tak. I niech nie pracują, ale jestem przekonany, że one będą pracowały. To jest trochę tak, że...
Czyli one mogą poczekać.
Zacznijmy budować i przekonamy się o tym, że dajmy może inaczej, dajmy inwestorom szansę, żeby chcieli to zbudować i będą chętni, którzy to zbudują.
Prywatni inwestorzy?
Wie pan co, bo versus, jeżeli ktoś mówi, że może zbudować elektrownię na przykład atomową albo zainwestować w SMR i tak dalej, a zobaczy, że jeżeli policzy sobie węgiel i policzy sobie elektrownię te właśnie nadkrytyczne i nie będzie miał ciężaru politycznego, to rachunek ekonomiczny sam się broni.
Wy wokół tych 300 zł za 1 megawattogodzinę chcecie zorganizować całą kampanię. To ma być coś na kształt tak dla CPK, 300 zł za 1 megawattogodzinę, tak będzie nazywał się ruch społeczny?
To też tak, bo chcę powiedzieć, że ten raport powstał dzięki kilku czy kilkunastu przedsiębiorców, którzy chcieli ten raport zasponsorować, którym bardzo dziękuję i sobie też. Ale tak naprawdę to jest kropla w morzu. Jeżeli popatrzymy na stronę, powiedzmy, tych firm, które, czy tych, powiedzmy, interesariuszy, którzy żyją z tych źródeł odnawialnych, to jest to gigantyczne, dysponują gigantycznymi środkami. I dzisiaj, szczerze mówiąc, moją największą obawą, jeżeli chodzi o nasz raport, jest to, że będzie przemilczany, tak, że po prostu nie zbudzi zainteresowania, bo dzisiaj pieniądze są po drugiej stronie. Nawet gdzieś czytałem jakiegoś posta, że ktoś napisał, że uruchamia się machina w finansowaniu różnych organizacji, które będą sprzeciwiały się inwestycjom właśnie w odnawialne źródła energii, wiatraki i tak dalej, które są sponsorowane przez nie wiadomo kogo. Nie wiem, przez kogo mogą być finansowane. My takiego finansowania nie mamy. I uważam, że jeżeli przedsiębiorcy, którzy naprawdę policzyli i chcą się poddać takiemu trochę krytycznemu myśleniu i przeczytają nasz raport, i stwierdzę, że warto wspierać te nasze działania, to serdecznie zapraszamy, bo uważam, że CPK się obroniło i one są bardzo potrzebne, ale szczerze mówiąc, bez energetyki, nowoczesnej energetyki, my nie będziemy mieli CPK, nie będziemy mieli żadnych kolei szybkiej prędkości, bo powiedzmy sobie szczerze, prąd do pociągów szybkiej prędkości jest potrzebny, a my z tego, co my dzisiaj dysponujemy, naprawdę wiatraki ani fotowoltaika nie zasili naszych szybkich pociągów. To jest w ogóle niemożliwe. I to, co mówię, myśmy porównali różne państwa, zaczynając od Stanów Zjednoczonych, Chin, Turcji, Indii i po prostu wszystkie te nowoczesne gospodarki opierały się głównie o kopaliny, własne kopaliny. Bardzo często w zdecydowanej większości właśnie jest to węgiel. I my tak naprawdę dzisiaj aspirujemy do tego, żeby być w grupie G20, więc porównujmy się do grup, do gospodarek z grup G20. Tak? Znaczy, bo starajmy się zbudować takie warunki konkurencyjne, jak mają tamte państwa. I dlatego ten raport mówi konkurencyjność czy transformacja. Transformacja jest słowem, można powiedzieć, że nasza transformacja komu jest potrzebna? Jeżeli jest dzisiaj, można powiedzieć, stabilna i może być jeszcze bardziej stabilna, to w jakim duchu, jaka jest przyczyna tej transformacji? Tak, my mówimy o tym, robimy transformację, ona się dokonuje, bo trzeba też powiedzieć, że ostatnie lata, ostatnie 2-3 dekady to jest gigantyczny wzrost nowych technologii i też energooszczędności, energooszczędnych, które nie mają nic wspólnego z OZE. To są po prostu technologie napędzane chęcią produkowania czy też rozwijania technologii coraz tańszych. To jest zasadne, po prostu człowiek się rozwija i jakby próbuje oszczędzać energię i widzimy doskonale, że nasze, fabryki są bardziej energooszczędne, bo mamy nowoczesniejsze maszyny. I to oczywiście jest cały czas taki driver, żeby nas po prostu do tego, żeby w tym kierunku się rozwijać. Ale to nie ma nic wspólnego z OZE. To jest po prostu...
Ale naprawdę pan wierzy w to, że użyję takiego określenia, powrót do węgla będzie równie sexy jak tak dla CPK? Myśli pan, że to jest coś, co wejdzie w głowy ludzi i stanie się jakąś taką ambicją, wyzwaniem dla Polaków?
Uważam, że tak, bo dzisiaj węgiel, nowoczesne technologie na świecie i również w Polsce są ekologiczne, są czyste. Są w kontekście środowiska, czy jakby środowiska, które nas otacza, lasów naszych, łąk i tak dalej, jest bardzo bezpieczne. I dlaczego mamy się wstydzić węgla? Czy jak ktoś mi powie, czy jak się spytamy kogoś, w Arabii Saudyjskiej się wstydzi z tego, że żyje z ropy naftowej? Czy na przykład z gazu? Więc dlaczego my mamy mieć? Znaczy, wydaje mi się, że ktoś nas wpuścił w taką narrację, nam się mówi, że to jest coś złego, ten węgiel. Czego mamy się wstydzić? To, że Pan Bóg nas obdarzył takimi złożami, którymi możemy dysponować, to jest, jedni dostali gaz, drugi dostali węgiel, trzeci dostali, góry, trzeci, a my mamy węgiel i my powinniśmy z tego korzystać. Jeżeli natura ludzka polega na tym, że cały czas eksploatowaliśmy zasoby naturalne, przez stulecia, przez cywilizację, dlaczego my dzisiaj mamy się zatrzymać? Jeżeli się zatrzymamy, to wrócimy do kamienia łupanego. Po prostu to jest... My musimy w tym kierunku podążać, zrobić to w sposób odpowiedzialny. Ale te technologie dzisiaj są naprawdę ekologiczne, czyste i tak jak powiedziałem, dzisiaj elektrownie zasysają brudniejsze powietrze niż wypuszczają przez komin. Cała Japonia jest oparta o węgiel. Są nowoczesne technologie gazowania węgla. To jest cała masa dziedziny przemysłu, które się na świecie super rozwijają, tylko nie w tej części Europy.
Mamy tak, z jednej strony mamy krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu i wasz raport, który jest można powiedzieć na kontrze wobec tej strategii. Polityce, wybór będzie należał oczywiście do polityków, to będzie decyzja polityczna. Rozumiem, że gdybyśmy poszli w ten węgiel, czyli gdybyśmy wrócili do tego węgla, to myśli pan, że byłby na ten węgiel polski popyt też za granicą? Moglibyśmy go sprzedawać?
Wie pan co, bo dzisiaj cały świat kupuje węgiel. Pytanie, czy ma to sens, nie? Bo wydaje mi się, że jeżeli... to jest już decyzja biznesowa. Moim zdaniem dzisiaj powinniśmy skoncentrować się na tym, żebyśmy zbudowali te 6 elektrowni węglowych. Starali się maksymalnie szybko uruchomić nowe kopalnie, ale jeżeli będziemy mogli kupić węgiel z zagranicy tani, to dlaczego mamy się od tego odcinać? To jest rachunek ekonomiczny. Ja bym chciał, żeby to było oczywiście realizowane w Polsce, bo każda złotówka, która zostanie w Polsce, ona zasili naszą gospodarkę i to będzie realna złotówka, która będzie pracowała od właśnie wydobycia poprzez firmy wykonawcze, usługowe i tak dalej. Cały ekosystem się tworzy. Ja, szczerze mówiąc, każdy przedsiębiorca ma taki moment, że zaczyna przeglądać koszty działalności, szukając oszczędności. Przy różnych okazjach, czy to jest COVID, czy jakieś inne takie momenty, które są bardziej wymagające. I widać ewidentnie, jaki na przykład mała, czy duża, czy średnia firma ma wpływ na lokalną społeczność. Ile pieniędzy firmy wydają na różnego rodzaju drobne usługi, których my na co dzień w ogóle jako przedsiębiorcy nie widzimy. To jest niesamowity impuls dla gospodarki, więc dzisiaj tak naprawdę każdy miejsce pracy w takim przemyśle czy wydobywczym generuje inne, cały ekosystem. A my dzisiaj w Europie mamy taką sytuację, że te firmy po prostu nie mają szansy funkcjonowania. I jeszcze my w Polsce mamy tą szansę. Dlatego ten raport jest ważny w tym momencie, żebyśmy chcieli tych młodych ludzi, tych nowych społeczeństwo jeszcze w jakiś sposób zaszczepić to właśnie przedsiębiorczością. Powiem panu tak, w tamtym miesiącu mieliśmy bardzo ciekawy wywiad też i wykład profesora Vidala z Hiszpanii, takiego ekonomisty, który przewidział kilka kryzysów ekonomicznych. Spotkał się z przedsiębiorcami i później nam powiedział jedną rzecz. Mówi, słuchajcie, powiem wam szczerze, w Hiszpanii już takich przedsiębiorców nie ma, tak dynamicznych, takich pomysłowych, takich chętnych do realizowania różnych ciekawych projektów. Nie? Po prostu my jeszcze mamy to, ten pierwiastek. Musimy teraz,
jeszcze nam się chce
i musimy tym zarazić, tak jak my byliśmy zarażeni przez naszych rodziców, zarazić nasze dzieci po to, żeby to poszło do przodu. I de facto po to jest nam to potrzebne, żebyśmy złapali taką sterowność i też energię do tego, żeby działać. I po to właśnie jest między innymi potrzebna tania energia, a tania energia wynika z naszego raportu właśnie, musi być oparta w tej naszej części świata, naszej szerokości geograficznej o węgiel.
Mam nadzieję, że młodzi ludzie, młodzi przedsiębiorcy, ale przede wszystkim politycy usłyszą pański głos. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tomasz Janik, prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Towarzystwa, które zainicjowało i opracowało ten, proszę państwa, raport. I na koniec taki mój prywatny apel do polityków. Kochani politycy, wcale nie musicie się zgadzać z zawartością tego raportu, ale zróbcie chociaż jedną małą rzecz. Chociaż go przeczytajcie. Liczy tylko 125 stron, ale sprawy, które są w nim poruszane, naprawdę chyba są kluczowe dla przyszłości Polski. Więc zamiast wzajemnie się nawalać retorycznie, myślę, że warto pochylić się nad czymś, co wydaje się drogą rozsądku i na pewno jest punktem widzenia, który trzeba brać pod uwagę. Jeszcze raz dziękuję mojemu gościowi. Dziękuję także państwu. Zapraszam oczywiście do komentowania naszej rozmowy, do udostępnień, polubień i subskrybowania mojego kanału. Dziękuję. Dobrej nocy.
Dziękuję bardzo.
Za obejrzenie odcinka dziękuję Lancerto, partner kanału Rymanowski Live.